usłyszymy śpiew liturgiczny, śpiew liturgii armeńskiej w wykonaniu chóru pod dyrekcją Ohannes Tekidian. Ta pieśń z tej racji, że rozpoczynamy drugą część naszego spotkania Wieczór Ormiański w Radiu Maryja, wcześniej także i w telewizji Trwam. Naszym gościem jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Serdecznie witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Kowecjale Jezus, barew dzes, na wieki wieków, amen.
No i tak rozmawialiśmy, księże Tadeuszu, przez te podczas spotkania na antenie telewizji i Radia Maryja po godzinie 18:00. Było wiele takich, powiedziałbym, ogólnych wiadomości z historii Armenii, o liturgii, o obrządku. Teraz może spróbujmy tak skupić się na samej już postaci bohaterze dzisiejszego wieczoru. Mija bowiem 65. rocznica śmierci świętej pamięci księdza arcybiskupa Józefa Teodorowicza. Może bym bardzo prosił o kilka słów właśnie o tej postaci.
Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę w Radiu Maryja mówić o Ormianach. Przede wszystkim chciałem przekazać jeszcze pozdrowienia od wielce błogosławionego patriarchy ormieńskiego Nersesa Bedrosa XIX z Libanu, który 2 lata temu, w czerwcu 2001 roku, odwiedzając Polskę, był również w Radiu Maryja i mógł się spotkać z radiosłuchaczami. Kilkakrotnie pisząc do mnie listy w ostatnim czasie, zawsze wspominał tą wizytę, pytał się o radio, pytał się również o to, jak, czy są jakieś informacje o Ormianach w tym radiu. I jadąc tutaj, napisałem do Libanu, że będzie kolejna audycja. Mam nadzieję, że z tego powodu bardzo się ucieszy. Mówiąc w ogóle o Józefie Teodorowiczu, którego nazywa się Wielkim Zapomnianym, trzeba wspomnieć oczywiście o Armenii. Dlatego to, co było powiedziane w telewizji Trwam dzisiaj, było takim wprowadzeniem, czym jest co to jest za naród Ormianie, gdzie leży Armenia, co to jest Kościół Ormiański. Ja dosłownie tylko w dwóch słowach przypomnę, że Armenia jest najstarszym krajem katolickim na świecie, albowiem w 301 roku, 1700 lat temu, przyjął chrzest za przyczyną Grzegorza Oświeciciela, Grigor Lusavoricz, wcześniej niż to się stało w Cesarstwie Rzymskim. Oczywiście było to przyjęcie chrześcijaństwa za religię państwową, bo wcześniej chrześcijaństwo było już obecne od pierwszego wieku. Ormianie za swoją wierność Chrystusowi byli ustawicznie prześladowani przez muzułmanów, ale nie tylko przez muzułmanów, także przez Persów, Greków, i musieli emigrować. W XI wieku upadło państwo ormiańskie. Turcy Seldżuccy w 1064 roku zdobyli stolicę Armenii, Ani, i wiele rodzin ormiańskich wyemigrowało. Ormianie zajmowali się głównie handlem, poruszali się wzdłuż szlaków handlowych i między innymi rodzina świętej pamięci arcybiskupa Józefa Teodorowicza, która była rodziną rycerską, wyemigrowała najpierw na Krym, gdzie znajdowały się liczne kolonie ormiańskie, a stamtąd do Kamieńca Podolskiego, już dawnej Rzeczypospolitej. Polska była zawsze oazą dla uciekinierów, ludzi prześladowanych. Panowała tutaj ogromna tolerancja. Jednak po zdobyciu Kamieńca Podolskiego, o czym pisze Henryk Sienkiewicz w powieści Pan Wołodyjowski, miało to miejsce w 1672 roku, rodziny ormiańskie, znowu uciekając przed Turkami, przeniosły się do miasta, które założył hetman Jędrzej Potocki, do Stanisławowa. I tutaj osiedliła się rodzina Teodorowicza, która używała herbu serce z takim mottem czy dewizą życiową wspaniałomyślny. Była to tradycja oczywiście rycerska. Teodorowicz urodził się w 1865 roku niedaleko Stanisławowa. Jego ojciec Grzegorz był Ormianinem, również jego matka Gertruda z Ochanowiczów również była Ormianką. I chociaż na co dzień w domu mówił po polsku, to jednak był ochrzczony w obrządku ormiańsko-katolickim, uważał się za Ormianina i całe swoje życie związał z Kościołem Ormiańskim. Wspominałem również w pierwszej części, że Teodorowi przeżył wielkie załamanie wiary. Miało to miejsce w czasie jego studiów prawniczych na Uniwersytecie Języka Niemieckiego w Czerniowcach na Bukowinie. To jest teren obecnej Ukrainy. Bukowina była podzielona, jest podzielona obecnie między Rumunię a Ukrainę. I matka wraz z jego siostrą Katarzyną modliły się przez cały rok przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej w Stanisławowie i wyprosiły nawrócenie dla syna. Teodorowicz nie tylko, że przystąpił do sakramentów świętych, ale porzucił studia prawnicze i wstąpił do seminarium duchownego we Lwowie. Matka ufundowała z klejnotów rodzinnych wotum, które ofiarowała Matce Bożej Łaskawej w Stanisławowie. Ten obraz obecnie znajduje się w Gdańsku, w parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Teodorowicz był człowiekiem niesłychanie wybitnym. Dał się już poznać jako kapłan z wielu swoich talentów. I jego ordynariusz, arcybiskup Izaak Mikołaj Isakowicz, już po święceniach powierzył mu placówkę samodzielną w Brzeżanach. To jest takie miasteczko w dawnym województwie lwowskim. I następnie sprowadził go do Lwowa i powierzył mu pracę w, powiedzielibyśmy dzisiejszym języku, w mass mediach, czyli był księdzem współpracującym z redakcjami różnych pism. Między innymi przyczynił się do powstania dwóch pism katolickich. Był redaktorem w tych pismach, a więc pełnił funkcję, która jest bardzo bliska Radiu Maryja, bo poprzez prasę ówczesną starał się również mówić o Panu Bogu, o sprawach ojczyzny. Pisał sam artykuły, redagował te artykuły. Tutaj związał się bardzo ściśle ze swoim przyjacielem, późniejszym arcybiskupem Krakowa i kardynałem Adamem Stefanem Sapiechą. Ich przyjaźń przetrwała 40 lat, aż do śmierci Teodorowicza. Obaj wzajemnie się bardzo wspierali, obaj byli senatorami Rzeczypospolitej, obaj angażowali się w wiele działań, nie tylko kościelnych, ale i patriotycznych, także charytatywnych, między innymi w odzyskanie dla macierzy Górnego Śląska, przeciwstawiali się polityce niemieckiej, austro-węgierskiej tak samo, a byli też współtwórcami narodowej demokracji i z ramienia narodowej demokracji posiadali mandaty senatorskie. Także wielokrotnie działając w okresie międzywojennym, zawsze tych dwóch ludzi uchodziło za wielkich przyjaciół. Po śmierci arcybiskupa Izaaka Isakowicza katedra ormiańska we Lwowie została osierocona. Ja tu tylko przypomnę, że Lwów był jedynym miastem w Europie, który posiadał trzy katedry, trzech arcybiskupów należących do trzech różnych obrządków katolickich. Tu wyraźnie trzeba podkreślić, że Ormianie w Polsce byli katolikami, w przeciwieństwie do Ormian, którzy są w innych krajach w Europie czy w Azji. Katedra ormiańska istnieje do dnia dzisiejszego i w 901 roku dokonano wyboru nowego biskupa. Tradycja kościoła ormiańskiego pozwala wybierać trzech kandydatów. Dawniej głosowali również przedstawiciele rad parafialnych, czyli tak zwani starsi gminni, księża, wszyscy, każdy ksiądz mógł oddać głos. I w wyniku tego głosowania było trzech kandydatów, ale wybrano najmłodszego, czyli Józefa Teodorowicza. Zgodnie z prawem ówczesnym, państwowym i kościelnym, ten wybór był zatwierdzony najpierw przez cesarza Franciszka Józefa, a następnie przez Ojca Świętego. I 2 lutego 1902 roku, w dzień Matki Bożej Gromnicznej, czyli ofiarowania pańskiego, Józef Teodorowicz przyjął w katedrze ormiańskiej we Lwowie sakrę biskupią. Chcąc podkreślić wielowyznaniowość Lwowa, do tej konsekracji zaprosił biskupów dwóch pozostałych obrządków. I tak głównym konsekratorem był biskup Krakowa, kardynał Jan Puzyna, i współkonsekratorami byli błogosławiony Józef Bilczewski, ówczesny metropolita obrządku rzymskokatolickiego, czyli łacińskiego Lwowa, i sługa Boży Andrzej Szeptycki, metropolita obrządku grecko-katolickiego, który obecnie się nazywa bizantyjsko-ukraiński. Teodorowicz odegrał ogromną rolę w dziejach Kościoła Ormiańskiego. Od 600 lat Ormianie są w Polsce, ale Teodorowicz, będąc ostatnim ordynariuszem, był zarazem najwybitniejszą postacią. I tutaj dosłownie kilka słów na ten temat, zanim przejdziemy może później do telefonów i do innych informacji. Dlaczego Teodorowicz jest uważany za tak wybitną postać i dlaczego obecnie nazywa się go wielkim zapomnianym? Przede wszystkim Teodorowicz obronił obrządek ormiański od likwidacji. Już w XIX wieku były zakusy, aby obrządek ormiański został wcielony do obrządku rzymskokatolickiego. Ormianie w Polsce bardzo szybko się polonizowali, mówili na co dzień językiem polskim, pisali po polsku, chodzili do polskich szkół. Wprowadzano też elementy rytu łacińskiego do obrządku ormiańskiego, ale byli przywiązani do tego obrządku. I tak arcybiskup Samuel Stefanowicz, jak jego następca Izaak Mikołaj Isakowicz, a później Teodorowicz, bronili przed zakusami władz austriackich, aby nie likwidować tego obrządku, tylko pozwolić mu się rozwijać. I w końcu władze austriackie uległy, nie doprowadziły do kasacji. Teodorowicz szedł tym duchem i starał się pozyskiwać kapłanów, bo największym problemem było to, że Ormianie byli rozsypani na terenie trzech województw dawnej II Rzeczypospolitej, czyli województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Mieszkali także na Wołyniu i w innych częściach Polski. Było 10 parafii, ale brakowało kapłanów. Były to parafie personalne, a nie terytorialne, czyli proboszcz miał nieraz teren kilku powiatów czy całego województwa, musiał jeździć do swoich wiernych, rozproszonych, udzielać sakramentów świętych, sprawować mszę świętą, więc była to trudna praca. Poza tym księża ormiańscy na ogół nie mieli uposażenia, żyli w bardzo trudnych warunkach materialnych. Więc nic dziwnego, że specjalnie kandydatów nie było. Teodorowicz tutaj dokonał pewnego przełomu, bo zaczął przyjmować księży, którzy nie byli Ormianami z pochodzenia, ale którzy chcieli poświęcić się liturgii wschodniej. Wspominają tutaj postać świętej pamięci księdza Kazimierza Filipiaka, wielkiego duszpasterza Ormian, który zmarł 11 lat temu w Gdańsku, a za dwa dni będzie sympozjum poświęcone jego postaci, również w Gdańsku. I był to góral z Tymbarku, z diecezji tarnowskiej, który pod wpływem kazań Teodorowicza porzucił studia świeckie na Uniwersytecie Lwowskim, przeszedł na teologię, ale prosił Stolicę Apostolską, aby mógł zostać księdzem ormiańskim, tak bowiem był zafascynowany postacią Teodorowicza. I Teodorowicz zgromadził wokół siebie wielu kapłanów, którzy za zgodą władz kościelnych byli bądź biritualistami, czyli odprawiali w dwóch obrządkach, albo w ogóle przychodzili na obrządek ormiański. Drugim przełomem był fakt przyjmowania księży ormiańskich z Bliskiego Wschodu i Azji Mniejszej do Polski. To był pierwszy przypadek wtedy w dziejach Polski, że kapłani ormiańscy urodzeni w innym kraju, aby wspomóc diasporę ormiańską w Polsce, przyjeżdżali tutaj, uczyli się bardzo trudnego języka polskiego, bo jednak dla cudzoziemców, zwłaszcza z Azji, ten język jest bardzo ciężki. Nie wszyscy dali radę. Niektórzy musieli opuścić Polskę, bo po prostu nie byli się w stanie nauczyć polskiej gramatyki czy wymowy, ale wielu z nich zostało. Warto tutaj wspomnieć, że ci księża ormiańscy, którzy przyjechali, to byli księża bardzo często uratowani z rzezi Ormian, jaka miała miejsce w 1915 roku. Ja później też wspomnę o tym szerzej. Ludobójstwo, kiedy wymordowano 1,5 miliona Ormian chrześcijan w Turcji. Garstka, która uratowała się, uciekła do Europy. Tutaj tułali się po wielu krajach i Teodorowicz ich przyjmował. Nieraz to były sieroty, Nieraz to byli już klerycy ze zniszczonych seminariów. Więc była to taka działalność pionierska, jeżeli chodzi o ówczesny czas. I trzecia sprawa, Teodorowicz nawiązał kontakt z innymi biskupami ormiańskimi na całym świecie, zwłaszcza po genocydzie, czyli po ludobójstwie, i starał się współpracować z Ormianami w innych krajach, a więc wyszedł poza granice ojczyzny swojej. To spowodowało, że trzech kapłanów mogło otrzymać święcenia kapłańskie w Rzymie, ośmiu kleryków wyjechało. No można tutaj wspomnieć tych trzech kapłanów, bo to są wybitne postacie, wykształcone już w seminarium ormiańskim w Rzymie. Żyjący do dnia dzisiejszego Grzegorz Petrowicz, ostatni kapłan archidiecezji ormiańskiej, żyjący w Rzymie, autor wybitnego dzieła o kościele ormiańskim w Polsce, i dwóch nieżyjących duszpasterzy, świętej pamięci ksiądz Kazimierz Romaszkan i świętej pamięci ksiądz Kazimierz Roszko, obaj duszpasterzowali w Gliwicach. Teodorowicz także zadbał o katedrę ormiańską. Katedra ormiańska we Lwowie to jest zabytek klasy zerowej, wybudowana w 1363 roku, poświęcona wniebowzięciu Matki Bożej. Jest zabytkiem architektury ormiańskiej, jakiego nie ma tutaj w tej części Europy. Ona była bardzo zaniedbana i dzięki staraniom Teodorowicza przez 25 lat od 908 roku dbano o rozbudowę tej, znaczy źle mówiąc, o odnowienie tej katedry. Odrzucano naleciałości, zwłaszcza barokowe, wprowadzano motywy ormiańskie. Tutaj katedra słynie z dwóch wybitnych prac, malowideł religijnych Jana Rozena. To jest ten sam autor, który namalował Cud nad Wisłą i inne obrazy znajdujące się w rezydencji papieskiej Castel Gandolfo, bo Pius XI, znając jego już dorobek w Polsce, zaprosił go do Castel Gandolfo i tam namalował te obrazy. I mozaiki Józefa Mehofera, przepiękne mozaiki. Mehofer, wybitny artysta z Krakowa. Teodorowicz doprowadził więc do renesansu archidiecezji ormiańskiej, chociaż w tym czasie mieszkało w Polsce około 3,5 tysiąca Ormian i Polaków ormiańskiego pochodzenia, którzy przyznawali się do obrządku. 3,5 tysiąca to zaledwie jakby jedna parafia w obrządku rzymskokatolickim, a tu na dodatek rozproszona jeszcze tak bardzo. Teodorowicz przeszedł też do historii jako wybitny działacz społeczny. On miał taką w sobie żyłkę ogromną, wyniesioną z domu, że kapłan to nie tylko jest kapłan w znaczeniu, w sensie religijnym, ale również ksiądz społecznik. Trzeba pamiętać, że u Ormian w ogóle funkcja kapłańska jest troszeczkę inna niż w obrządku rzymskokatolickim, dlatego że Ormianie byli zawsze w diasporze. I kapłan nie tylko, że był tym, który sprawuje najświętszą ofiarę i udziela sakramentów świętych, głosi katechezy, ale również był takim ojcem dla wspólnoty ormiańskiej. W języku ormiańskim ksiądz to jest wartapet, a wartapet to też oznacza nauczyciel i to był znak równości, bo bardzo często księża prowadzili szkoły, uczyli pisać i czytać, uczyli tradycji ormiańskich, zajmowali się prowadzeniem różnych instytucji społecznych, charytatywnych. I tutaj też w Kościele Polskim było wielu wybitnych księży społeczników, którzy oprócz liturgii także zajmowali się działalnością społeczną na rzecz swoich współbraci. I Teodorowicz kontynuował te ideały. Był przede wszystkim człowiekiem czynnie zaangażowanym w politykę. No dzisiaj to może trochę inaczej wygląda, bo jeżeli się mówi, że biskupi no nie mogą pełnić funkcji na przykład w parlamencie czy w Sejmie, ale za czasów austriackich, bo to był zabór austriacki, z urzędu arcybiskup Lwowa i to wszystkich trzech obrządków był członkiem parlamentu we Wiedniu i członkiem parlamentu krajowego we Lwowie. Teodorowicz dał się tu poznać jako wybitna postać, poseł wspierający sprawy polskie, patriota, który był ogromnie zaangażowany również w obronę polskości w ówczesnej monarchii austro-węgierskiej. Po wojnie, po pierwszej wojnie światowej, wraz ze wspomnianym Sapiehą najpierw kandydował do Sejmu I w 1919 roku, był posłem, wygłosił wspaniałą mowę w lutym 1919 roku w katedrze świętego Jana w Warszawie. Mało kto pamięta, że obrady pierwszego Sejmu po 120 latach niewoli rozpoczęły się od mszy świętej w katedrze i tym, który głosił to kazanie, zresztą wspaniałe kazanie do posłów, do senatorów o obowiązku miłości Boga i ojczyzny, był Józef Teodorowicz, Ormianin, pochodzący ze Lwowa. Zresztą to kazanie zachowało się do dnia dzisiejszego. Teraz będziemy wspominali 85. rocznicę w lutym tego wydarzenia. Później kandydował z ramienia Narodowej Demokracji do Senatu. W 1923 roku Ojciec Święty Pius XI wydał dekret, w którym zabronił kapłanom, także i hierarchom, sprawowania mandatów poselskich i senatorskich. Pamiętajmy, że był to czas odradzania się wielu narodów i państw po I wojnie światowej i po prostu Ojciec Święty uważał, że duchowni nie powinni wchodzić w te różne konflikty, jakie istniały wówczas narodowościowe i polityczne. I Teodorowicz złożył ten mandat. Niemniej przez 21 lat cały czas, czy to w parlamencie austriackim, czy w polskim, stawał zawsze w obronie wartości ojczyzny i takim przeszedł do historii. Chciałbym tu jeszcze wspomnieć o przyjaźni, która łączyła go z Sapiehą. W 1905 roku Ojciec Święty Pius X wydał list, który był skierowany do biskupów polskich w zaborze rosyjskim w nawiązaniu do wydarzeń rewolucyjnych, które miały miejsce w 1905 roku. Ten list został bardzo źle przyjęty w Polsce. Co więcej, propaganda niemiecka, jak i rosyjska wykorzystywała ten list, mówiąc o, popatrzcie, wy tu wiążecie wielkie, Polacy, wiążecie wielkie nadzieje z Ojcem Świętym, a tu Ojciec Święty was upomina, żebyście nie brali udziału w ruchach rewolucyjnych. I Teodorowicz wówczas, za zgodą Stolicy Apostolskiej, opublikował w gazetach polskich, będąc właśnie księdzem dziennikarzem, opublikował już jako arcybiskup wyjaśnienie tego listu, a więc wyjaśnił intencje Ojca Świętego Piusa X i ukazał, że wcale ten list nie jest skierowany przeciwko Polakom. Stolica Apostolska za to była bardzo wdzięczna Teodorowiczowi, że pomógł w tak trudnej sytuacji. Co więcej, Teodorowicz zwrócił się do Stolicy Apostolskiej, że aby sprawy polskie były w Watykanie w umiejętny sposób naświetlane, to potrzeba polskiego kapłana, który byłby przy Ojcu Świętym i który by wyjaśniał, jakie jest stanowisko biskupów, przecież podzielonych między trzy zabory. Nie było możliwości, aby był ambasador polski przy Watykanie, bo nie było państwa polskiego. I Teodorowicz podsunął Piusowi X osobę wspomnianego Adama Sapiehy, aby ten człowiek został bliskim współpracownikiem i mógł w imieniu biskupów z tych trzech zaborów przedstawiać sprawy polskie. I było to posunięcie mistrzowskie, bo od tej pory w Watykanie był Polak, który nie tylko, że był kapłanem, ale był wielkim patriotą polskim i w imieniu różnych biskupów naświetlał różne sprawy. Był to czas na przykład strajków szkolnych we wrześniu w innych miastach zaboru pruskiego. Był to problem Górnego Śląska. Tutaj naprawdę Sapieha zrobił bardzo wiele dobrego, będąc autentycznym ambasadorem polskości w Watykanie. W 1911 Sapieha zresztą został konsekrowany na biskupa, bo wtedy było biskupstwo, biskupa krakowskiego. Wrócił do Galicji i tutaj dalej współpracował z Teodorowiczem. Teodorowicz, będąc członkiem narodowej demokracji, uważał, że największe zagrożenie dla Polski jest ze strony państw niemieckich, znaczy państw centralnych, czyli Rzeszy Niemieckiej i Austro-Węgier. Bardzo się angażował jako jedyny biskup z zaboru austriackiego w sprawę wspomnianych strajków szkolnych, w sprawę Górnego Śląska. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku wyjechał wraz z Sapiehą do Watykanu i tutaj Ojcu Świętemu przedstawił sprawę Górnego Śląska. I tu jest taka bardzo drażliwa sprawa, która jest źle naświetlana i dlatego chciałbym to wyjaśnić. Ówczesnym nuncjuszem w Polsce był Achilles Ratti, późniejszy Pius XI, i wielokrotnie mówi się o tym, że istniał zatarg między Teodorowiczem a późniejszym Piusem XI. Można to tak zinterpretować, że i Teodorowicz, i Achilles Ratti obaj mieli rację, bo jeden patrzył przez pryzmat kościoła, dobra kościoła na Górnym Śląsku, a drugi patrzył przez pryzmat ojczyzny, czyli Polski. Jeżeli nawet różnili się w opiniach wzajemnych na temat, jak ma wyglądać dalsza przyszłość archidiecezji wrocławskiej, do której należał Górny Śląsk, to jednak nie można odmówić, że obaj się kierowali bardzo szlachetnymi pobudkami. I Pius XI, mimo że się tu różnił zdaniem z Teodorowiczem, jednak w 1925 roku utworzył diecezję w Katowicach i usankcjonował to, że podpisany został konkordat i ta część Górnego Śląska, która znalazła się w ramach państwa polskiego, miała swojego ordynariusza w Katowicach. Pamiętamy, że był nim późniejszy kardynał August Chlont. I ta sprawa została wyjaśniona. No, nieraz prasa świecka pisze o tym, że Teodorowicz przyczynił się i do usunięcia nuncjusza Achillesa Rattiego z Polski i do konfliktu. I nie jest to prawda. Spór był bardziej sporem teoretycznym, natomiast nigdy Pius XI, jak został biskupem, został Ojcem Świętym, nigdy nie prowadził tutaj jakiejś polityki złej wobec Teodorowicza, wręcz przeciwnie, bardzo go szanował. A więc mogli się różnić zdaniami, mogli mieć różne opinie, niemniej jednak między nimi nigdy nie było jakichś konfliktów personalnych. Teodorowicz zaangażował się również w sprawy, nazwijmy to, takiej działalności ogromnie społecznej, wykorzystując różne możliwości. Był przede wszystkim ogromnie utalentowanym kaznodzieją. Też przeszedł do historii jako wybitny mówca. Kiedyś jego eminencja, ksiądz prymas Józef Głęb, w jednej z wypowiedzi powiedział, że według niego Teodorowicz był najwybitniejszym mówcą w episkopacie lat 20. I myślę, że ta opinia jest bardzo prawdziwa, bo był to człowiek obdarzony ogromnym talentem kaznodziejskim, pisarskim. Zostawił ogromną spuściznę, prawie 30, niektórzy liczą nawet, bo niektóre miał wydania podwójne, 40 pozycji naukowych, homiletycznych, religijnych. Głosił kazania nie tylko z okazji wydarzeń historycznych, także religijnych. Był kaznodzieją, który wykorzystywał radio. Tu też trzeba w Radiu Maria powiedzieć, że były jego słynne kazania przez radio z Kościoła Świętego Krzyża. Krytykował sanację. Ówczesna sanacja nawet pisała listy do episkopatu, że Teodorowicz atakuje rząd. Więc moglibyśmy powiedzieć, że historia się trochę powtarza po 60 latach, bo też nieraz Radio Maria przez władze rządowe jest atakowane. No ale co mówił Teodorowicz? No Teodorowicz po prostu mówił o Ewangelii i piętnował nadużycia, bo przy całym szacunku do Józefa Piłsudskiego, wielu jego współpracowników, no nie było ludźmi prawymi bądź nadgorliwymi i rządy sanacyjne miały na pewno wiele plusów, ale miały też wiele minusów. I była nawet taka sytuacja, czytałem parę miesięcy temu list który napisał jeden z ministrów do ówczesnego prymasa Chlonda, zarzucając Teodorowiczowi, żeby odsunięto od mikrofonu Teodorowicza. No ale Chlond odpisał, że no jakim prawem władza świecka wtrąca się do tego, co jest mówione przez mikrofon w czasie tych kazań z Kościoła Świętego Krzyża. Teodorowicz był również osobą o ogromnych zdolnościach, które pozwalały mu zjednać wokół siebie wielu ludzi życzliwych, niekoniecznie Ormian, Polaków, Ukraińców, także ludzi innych narodowości, nawet innych przekonań, i był ogromnym autorytetem. Zgodnie ze swoją wolą i dla zasługi dla ojczyzny, kiedy zmarł, a zmarł 4 grudnia 1938 roku, został pochowany na cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie. Był to ostatni pogrzeb, który odbył się jeszcze w polskim Lwowie, pogrzeb patriotyczny, wręcz manifestacja z udziałem wiernych wszystkich trzech obrządków, delegacji państwowych, samorządowych, setek stowarzyszeń. 10 grudnia, więc wczoraj minęła rocznica tego pogrzebu. I tu niestety zaczyna się dramat Teodorowicza po śmierci. Albowiem już w latach 40. starano się usunąć ciało Teodorowicza z cmentarza Orląt Lwowskich. Ksiądz Grzegorz Petrowicz, który mieszka w Rzymie, opowiadał mi w ogóle taką historię, którą on zna z kolei od innego z kapłanów ormiańskich, że kiedy NKWD, kiedy Rosjanie weszli do Lwowa w 1939 roku, już w październiku, a więc zaledwie parę dni po upadku obrony Lwowa, przyszło NKWD do kurii ormiańskiej we Lwowie i powiedziało, że przyszli po arcybiskupa Teodorowicza. Okazało się, że mieli go na liście aresztowanych, ale nie wiedzieli, że już zmarł, bo ta śmierć była parę miesięcy wcześniej. I powiedzieli, że nie uwierzą, póki nie zobaczą grobu. I rzeczywiście ówcześni księża z kurii musieli tą delegację NKWD zaprowadzić na cmentarz Łyczakowski, pokazać im grób Teodorowicza, datę wykutą śmierci, i dopiero NKWD uwierzyło, że taki człowiek już nie żyje. To uzmysłowiło Ormianom, że wcześniej czy później, nawet po śmierci, nie dadzą spokoju Teodorowiczowi. I kiedy był likwidowany cmentarz na Łyczakowie, Orląt Lwowskich, było to w latach 70., jego współpracownicy i przyjaciele przenieśli ciało Teodorowicza do innego grobu. I dramat w tej chwili wygląda na tym, że cmentarz Orląt Lwowskich jest odnowiony grób Teodorowicza dzięki staraniom ministra Andrzeja Przewoźnika, sekretarza Rady Pamięci, która opiekuje się polskimi cmentarzami, także na wschodzie, ale władze miasta nie zgadzają się na powtórne przeniesienie zwłok Teodorowicza na to miejsce. Dlaczego? Bo uważają go za polskiego nacjonalistę i tak to jest zdefiniowane. Dwóch posłów obecnego Sejmu, pan Jan Rokita z Krakowa i pan Andrzej Zawisza, pan Andrzej Zawisza jest z Prawa i Sprawiedliwości, dwukrotnie w różnym czasie występował z interpelacją poselską do Parlamentu Polskiego. Odpowiadał minister pan Włodzimierz Cimoszewicz, który w swojej mowie podkreślał zasługi Teodorowicza. Uważał, że to jest święty obowiązek, bo Teodorowicz był członkiem Parlamentu Polskiego. Ale tłumaczył to tym, że władze kościelne się zgadzają na ten pochówek, władze państwowe Polski i Ukrainy się zgadzają, ale personalnie nie zgadza się Rada Miasta Lwowa. I sytuację dzisiaj mamy taką, że Teodorowicz jest ostatnim katolickim biskupem, chyba w Europie, bo ja nie znam takiego przypadku, który nie ma swojego grobu, nawet nie ma tabliczki z imieniem i nazwiskiem, jest pochowany w cudzym grobie, pod cudzym nazwiskiem, a jego grób jest pusty. No i to jest dramat. Nasz Ormian w zeszłym roku, w setną rocznicę konsekracji Teodorowicza, napisaliśmy list do ludzi dobrej woli. Na ogół władze tutaj kościelne i państwowe oczywiście odpowiadają, że są jak najbardziej za uregulowaniem tej sprawy, ale natrafia to na nieprzejednaną postawę władz miasta Lwowa. Jest to bardzo bolesne, dlatego że Teodorowicz nie był wrogiem Ukrainy. On miał swoje poglądy na wiele spraw, również w czasie 1918 roku, ale przyjaźnił się ze swoim konsekratorem, wspomnianym Andrzejem Szeptyckim. Dużo zrobił dla takiego pojednania między obrządkami. No i teraz jego się traktuje jako wroga Ukrainy, no ale jest dolany ten sos nacjonalistyczny do tego, i myślę, że tu bardziej chodzi o takie trochę odegranie się na Polakach, że o proszę, wasz poseł, senator, biskup nie będzie z powrotem sprowadzony, niż o jakieś względy moralne czy względy jakieś historyczne. My nad tym bolejemy bardzo. Dlatego się cieszę, że w Radiu Maryja mogę na ten temat mówić, bo ten wielki zapomniany Teodorowicz, który żyje w świadomości wielu ludzi, z drugiej strony, no, przez sam fakt, że nie można pójść na jego grób i zapalić świeczki i pomodlić się po prostu, no, jest człowiekiem, który, no, jest to sprawa, która naprawdę woła tutaj o jakieś uregulowanie.
Tym bardziej, że Ojciec Święty Jan Paweł II, będąc we Lwowie, wspomniał tych trzech wielkich biskupów, wyrażając jakąś taką nadzieję, żeby jak najszybciej również i ich zaliczyć do grona jakoś błogosławionych, w ten sposób podkreślić ich heroiczność życia, świętość życia i wielkie poświęcenie dla sprawy ludu. Tym niemniej, że tym bardziej, że można tutaj, powiedzmy, patrząc jedynie tylko jakoś tam politycznie czy inaczej na postać każdego z osobna, można by tutaj różne wnioski wyciągać. Natomiast gdy spojrzymy tak w całości, jako właśnie pasterzy Kościoła, wtedy można by w całości rzeczywiście zobaczyć i ocenić ten ich wkład w tę współczesną, no nie najłatwiejszą czasami historię, prawda?
Tak, jest takie piękne zdjęcie reprodukowane w wielu książkach przedstawiające trzech ówczesnych arcybiskupów, Sapiehę z Krakowa, grecko-katolickiego Andrzeja Szeptyckiego z Lwowa i Teodorowicza Ormiańskiego, arcybiskupa ormiańskiego też z Lwowa. To byli trzej przyjaciele, ludzie, którzy na co dzień ze sobą się stykali, korespondowali. Zawsze dla nich wartością nadrzędną były sprawy Kościoła, dobra. Ale Szeptycki miał w wielu sprawach swoje zdanie. Był autentycznym, szczerym patriotą ukraińskim. Tamci byli patriotami polskimi i nieraz te racje się ścierały. Ale też trzeba powiedzieć o Szeptyckim, że kiedy Teodorowicz zmarł w 1938 roku, arcybiskupstwo ormiańskie zostało osierocone. Wybrano wprawdzie kolejnego kandydata na biskupa, księdza infuata Dionizego Kajetanowicza, ale ze względu na wybuch wojny nie doszło do konsekracji. I kiedy ta diecezja została osierocona, to właśnie Andrzej Szeptycki, grekokatolik, opiekował się tą diecezją. Święcił księży, diakonów. Kiedy Kajetanowicz został aresztowany przez władze niemieckie, to dosłownie wyciągnął go z tego więzienia niemieckiego, wstawiał się za księżmi. Ormianie katolicy też przeżyli swoją gehennę jak grekokatolicy, bo po 1945 roku nie chcieli się wyrzec unii z kościołem katolickim, za to zapłacili dosłownie krwią. Wspomniany Dionizy Kajetanowicz został skazany na 10 lat więzienia i tuż przed wyjściem został zamordowany w Łagrze na Kołymie, pod kołem podbiegu polarnym w 1954 roku. Ksiądz Romaszkan został zesłany na Syberię. Ksiądz kanclerz także został zesłany na Syberię. Inni musieli zmienić nazwiska. Inni wyjechali za granicę, ale nie zdarzył się taki przypadek, żeby któryś z księży ormiańsko-katolickich wypowiedział posłuszeństwo Ojcu Świętemu. I za to na swój sposób my ich uważamy za męczenników. I tutaj ta historia wierności ze strony Kościoła grecko-katolickiego i ormiańskiego Rzymowi jest piękną kartą. A to, że rzeczywiście się różnili w sprawach politycznych, to jest osobna sprawa.
Za chwilę już oddamy głos słuchaczom. Ja tylko chciałem jeszcze tutaj podkreślić właśnie ten czas, na który przypada życie i dzieło świętej pamięci księdza arcybiskupa Józefa Teodorowicza. To przypomnijmy, jest Polska w niebycie, są zabory, jest to zabór austriacki, stąd też mowa o tym zakusa zlikwidowania obrządku. Tak, to dzieje się na fali tego józefinizmu praktycznie.
Tak, znaczy cały XIX wiek to były ustawiczne zakusy na likwidacji różnych instytucji kościelnych, mimo że Austro-Węgry przecież były krajem katolickim z różnych powodów, najczęściej politycznych. I tu obrządek praktycznie przez 50 lat się bronił, a za Teodorowicza były największe naciski, ale Teodorowicz się nigdy na to nie zgodził, w ogóle nie przyjmował do wiadomości, że takie pomysły są i dzięki temu ten obrządek przetrwał do niepodległej Rzeczypospolitej, no i później najtrudniejszy też okres tych konfliktów polsko-ukraińskich w czasie tuż po zakończeniu I wojny światowej i wielu innych problemów. I Teodorowicz też, jak wspomniałem, był przeciwnikiem sanacji, krytykował władze państwowe, ale równocześnie no, dbał o wszystkie sprawy kościelne.
Bo to chyba tak zawsze jest, że gdy wielkie imperia się tworzy, także i w naszym XXI wieku, no to zawsze ci, którzy chcą, żeby te imperia się jakoś trzymały, muszą wymyśleć, jak to wszystko zunifikować, wyrównać, prawda, ujednolicić, bo wszelkie różnorodności tutaj byłyby no, zagrożeniem, prawda, dla i spójności istnienia tego organizmu. Tak było też w Austro-Węgrach, w monarchii austro-węgierskiej.
Tak, tak. Ja tu może tylko zacytuję to, co Ojciec Święty powiedział o Teodorowiczu. Mam tutaj dwie wypowiedzi, bardzo krótkie, więc nie zajmę czasu. Jedną Ojciec Święty wypowiedział w czasie wizyty w 1984 roku, 7 lipca, w papieskim kolegium ormiańskim. Tak Ojciec Święty powiedział. W mojej ojczyźnie był obecny wasz katolicki kościół ormiański. Był dostrzegalny, był aktywny i zapisał najpiękniejsze rozdziały we wspólnej historii Ormian katolików i historii Polski. Nie możemy zapomnieć wielkich imion biskupów, a zwłaszcza ostatniego z nich, Józefa Teodorowicza, wielkiego biskupa, wielkiego reprezentanta kościoła ormiańskiego, a także wielkiego Polaka, a zarazem wielkiego przyjaciela mego wielkiego poprzednika w Krakowie, kardynała Adama Sapiehy. I później Ojciec Święty we Lwowie w czasie mszy rzymskokatolickiej 26 czerwca 2001 roku powiedział na zakończenie tej mszy świętej. Pragnę również wymienić tu wielką postać arcybiskupa ormiańskiego Józefa Teodorowicza. Ten wybitny teolog i duszpasterz, mąż stanu i kościoła, z mądrością i oddaniem przewodził ormiańskiej wspólnocie w ciągu pierwszych dziesięcioleci ubiegłego wieku. Wspominając go, pozdrawiam wszystkich wiernych Kościoła Ormiańskiego, który od wieków jest obecny na ukraińskiej ziemi i ubogaca ją swoją starożytną duchowością i kulturą. Pamięć ormiańskich męczenników i wyznawców niech was wzmacnia w wierze, nadziei i miłości.
Oczywiście piękne słowa. I jeszcze może chciałbym tutaj, już oddajemy głos słuchaczom, ale jeszcze chciałbym tutaj tak zapytać o to, bo przecież te lata pasterzowania Teodorowicza, teraz jakiś największy rozmach, rozkwit i 1915 rok, rzeź Ormian w Turcji. Jak Teodorowicz do tego się... Tutaj już trochę ksiądz wspomniał,
tak, on przyjmował... Tak, Teodorowicz przede wszystkim, na szczęście tu ta rzeź nie dotyczyła Europy, ale Teodorowicz był na bieżąco w tych sprawach. To znaczy, nie znam osobiście dokumentów, które mówiły o interwencji w 1915 roku, ale interweniowała stolica apostolska. Trzeba pamiętać, że Ormianie, jak i nie tylko katolicy, są bardzo wdzięczni, bo ówczesny Ojciec Święty Benedykt XV był jedynym z nielicznych, którzy wołał wtedy wielkim głosem, że dokonuje się ludobójstwo w 1915 roku. Teodorowicz przyjmował księży i kleryków, którzy zostali wygnani z tych terenów, znaleźli się gdzieś na emigracji i udzielał im pomocy. Poza tym Teodorowicz ustawicznie mówił i pisał na ten temat. Są dziesiątki różnych na to przykładów, bo ludobójstwo Ormian, wszystkim trzeba powiedzieć, to jest ludobójstwo chrześcijan, było pierwszym ludobójstwem XX wieku. I to ludobójstwo jest zapomniane ze względów politycznych, bo Turcja była wtedy wiernym sojusznikiem Niemiec i Austro-Węgier. po I wojnie światowej była kokietowana przez Anglię i Francję, które to dwa kraje starały się wyrwać z dawnego Imperium Osmańskiego różnego rodzaju dziedziny i starały się mieć swoje o wiele lepsze układy niż z innymi krajami. Natomiast po II wojnie światowej w Turcji są cały czas bazy amerykańskie. Turcja była ważnym członkiem, jest nadal NATO, teraz jest sojusznikiem w walce, wojnie w Iraku. I niestety problem polega na tym, że uznanie bądź nieuznanie ludobójstwa ma względy polityczne. Zaledwie kilka krajów, tutaj chcę wymienić Francję, Włochy, Belgię, Szwecję, te kraje uznały ludobójstwo, więc uznały, że taki fakt jest. Natomiast takie kraje, no niestety same Stany Zjednoczone i Niemcy czy Anglia w ogóle nie przyjmują do wiadomości. Mówią o Holokauście, mówią o innych ludobójstwach, natomiast w ogóle nie przyjmują do wiadomości, że coś takiego było. Wczoraj w Radiu Watykańskim, które transmitowało Radio Maryja, usłyszałem, że kościoły chrześcijańskie, a więc też i kościół katolicki, które mają siedziby swoje w Szwajcarii, wystąpiły do parlamentu szwajcarskiego o uznanie ludobójstwa za zbrodnię przeciwko ludzkości. Bo i to właśnie podkreślono na chrześcijanach.
Tego ludobójstwa na Ormianach dokonanego przez Turków.
Tak, przez Turków w 1915 roku. Bo nie tylko Ormian mordowano, mordowano Greków, którzy byli prawosławni, i mordowano chrześcijan języka aramejskiego, tego języka, który mówił Jezus Chrystus. Więc to w zależności od obrządku nazywa się ich chrześcijanami syryjskimi. Bo Turcy chcieli wymordować wszystkich chrześcijan. Zaczęli od Ormian. I to, co zrobił Adolf Hitler w czasie II wojny światowej, to było nic innego jak bardziej udoskonalone ludobójstwo, problem rozwiązania innych problemów narodowościowych. I teraz świat i Kościół uznaje, że dopóki się nie powie prawdy o tym ludobójstwie, no to jest to zachęta dla wielu dyktatorów, którzy wiedzą o tym, że nie ma kary, nie ma potępienia, nie ma drugiej Norymbergi, więc można robić, co się chce. No wspomniany tu Adolf Hitler, przepraszam, w ogóle to imię wspominam, ale muszę, wysyłając wojska niemieckie w 1939 roku do Polski, powiedział swoim żołnierzom na jednym z odpraw: możecie robić w Polsce, co chcecie. Dotyczyło to stosunku do ludności cywilnej, bo któż dzisiaj pamięta o Ormianach? A więc wiedział o tym, że jeżeli świat przemilczał zbrodnie na Ormianach, no to tak samo przemilczy jego zbrodnie. I upominanie się, jak wspomniałych, biskupów i arcybiskupów ze Szwajcarii, to jest próba też zahamowania tego straszliwego, z tej spirali zbrodni na Bliskim Wschodzie. No bo przecież ludobójstwo Ormian się odbyło też na terenie obecnego Iraku, więc to jest jakby bezpośrednie nawiązanie do tego, że nie można mordować, nie może być usprawiedliwiona zbrodnia. I dlatego my bolejemy bardzo, że Parlament Polski do dnia dzisiejszego no słowa na ten temat nie powiedział, że wszyscy wierni sojusznicy Stanów Zjednoczonych też nie chcą na ten temat nic powiedzieć. Ja napisałem list osobisty do prezydenta Busha, kiedy przyjeżdżał do Krakowa. Nie odpowiedział w ogóle ambasada do dnia dzisiejszego. Nawet nie chciała mi potwierdzić, że taki list wpłynął. Dlatego, że Stany Zjednoczone świadomie, chcąc mieć sojusznika w Turkach i chcąc mieć tam dalej bazy i prowadzić wojnę o iracką ropę, no po prostu przemilczają. To jest bardzo bolesne, bo skądinąd Stany Zjednoczone przecież są symbolem wolności, praw człowieka, a w tym wypadku no jest to zaprzeczenie tego.
No cóż, czyli podobny los spotyka Józefa Teodorowicza, który z tych racji również układów politycznych nie może spocząć. Jego szczątki doczesne nie mogą spocząć, należycie pochowane w grobowcu, w jego grobowcu. Tutaj kwestia ludobójstwa na Ormianach również zupełnie, prawda, politycznie gdzieś tam przerzucana. My dzisiaj rozmawiamy właśnie na ten temat w Radiu Maryja. Zapraszamy serdecznie Państwa do wspólnych rozmów. Wieczór Ormiański. Dzisiaj patronuje mu właśnie postać świętej pamięci księdza arcybiskupa Józefa Todorowicza, ostatniego ormiańskiego biskupa ze Lwowa. W naszym studio gość ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, krajowy duszpasterz Ormian z ramienia opiekuna innych obrządków katolickich, jakim jest w Polsce, jego eminencja ksiądz kardynał Józef Glemp, prymas Polski. Zapraszam Państwa do wspólnych rozmów z naszym gościem. Telefony 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy 056, i dla zagranicy 655 23 33 albo 655 23 66, kierunkowy 00 48 56. Zza oceanu
11 48 56. Chiyo, chiyo, chane, chane, chiyo, chiyo, chane, chane. Churni pertir kucha saren, kucha tapvi marmar karen.
Słucham Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi?
Proszę mnie, wyłączę radio.
Tak.
Ja dopiero przyjechałem i nie wiem, temat jest o ludobójstwie.
O, tak, znaczy mówimy o Ormianach i mówimy także o postaci świętej pamięci księdza arcybiskupa Józefa Todorowicza, ostatniego arcybiskupa Lwowa, ale ten...
Ogólne te tematy można poruszyć.
Bardzo proszę.
Można, tak?
Bardzo proszę, a kto mówi, skąd?
Mówi Włodzimierz z Opola.
Witam Panie Włodzimierzu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Tak przywykło się do tej pory mówić o ludobójstwie Żydów, Holokauście Żydów. No ale ten sam los, a może nawet w większym zakresie, spotkał naród polski. Tak samo weźmy Stalina. To też człowiek, który dokonał ludobójstwa nawet na własnym narodzie. Na tych nie tylko własnym, no bo wiadomo, że wcielone republiki to nie były rosyjskie, a były samodzielne kiedyś państewka. A więc dopuścił się ludobójstwa w stosunku do własnego narodu. Tak samo Holokaust, jeżeli mówimy o Holokauście, to należy mówić o Holokauście narodu polskiego. No tak samo powiedzmy, czy Pol Pot, to też dokonał ludobójstwa swojego narodu. Jeśli chodzi o Ormian, no to ja uważam, że może nie znam tak dokładnie tego tematu, ale uważam, że to jest właśnie jedno z tych ludobójstw, które w ostatnich dziesięcioleciach przeżywaliśmy. To ja chciałem na tyle powiedzieć.
Dziękujemy. Pozdrawiam
Dziękuję.
Pana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Może jeszcze jeden telefon od razu odbiorę. Słucham Radio Maria, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi i skąd?
Stanisław Stychów. Ja mam taką prośbę, jakby podano pod jakim adresem albo numerem telefonu można zamówić ten dekoder do odbioru telewizji tram.
Dobrze, panie Stanisławie, 655 23 60. Ten sam numer, tylko 61 na końcu, proszę.
Jak tak?
Na 655 23 61.
23 61.
Tak. Dziękuję. Tak.
Dziękuję.
Więc to, co pan Włodzimierz mówił, może dwa słowa na ten temat, jak Armenia dzisiejsza, czy Ormianie właśnie, to była któraś tam republika Związku Radzieckiego, czy jak ta historia się pod, prawda, w tym szczęśliwym ustroju, najszczęśliwszym się toczyła.
Więc słusznie tutaj słuchacz zauważył, że ludobójstwo Ormian było jednym z wielu, jakie miało miejsce w XX wieku. Niestety XX wiek przejdzie do historii jako wiek ludobójstw. Ludobójstwo Ormian było pierwszym. I tu bardzo ważne, że nie potępienie tego ludobójstwa i pozostawienie bezkarnymi Turków, jak i władze młodotureckie spowodowało, że zachęciło to innych do podobnych zbrodni, nie tylko Adolfa Hitlera, ale wspomnianego tutaj przez słuchacza Stalina. Choćby ten teraz obchodzona rocznica 70. Wielkiego Głodu na Ukrainie Wschodniej, gdzie przecież w barbarzyński sposób doprowadzono do tego, że 5, a może 7 milionów ludzi umarło z głodu, bo zabierano im żywność, okolice Charkowa, Połtawy, Kijowa samego, to jest przecież jeden wielki grobowiec. Ludzie dopuszczali się strasznych rzeczy, kanibalizmu, żeby się ratować. Ale wszystko to miało przyczynę w tym, że pierwsza zbrodnia nie została potępiona i wszyscy dyktatorzy następni i wspomniany Pol Pot i przecież ludobójstwa, które miały miejsce na Ukrainie wobec Polaków, dokonywane przez ukraińską armię powstańczą, czy ludobójstwa dokonane w Bośni, choćby straszliwe rzezie w Wukowarze, czy w Srebrenicy, czy obecne ludobójstwo, które trwa na naszych oczach w Czeczenii. To jest wszystko pochodna tego hipokryzji wielu elit rządzących, że jedne ludobójstwa uznaje się za fakt historyczny, a o drugich się przemilcza. Prawdę historyczną trzeba powiedzieć, nawet jeżeli ona jest najbardziej bolesna i tragiczna dla wielu rządzących czy pokoleń, i przestrzegać przed tym, żeby to nie nastąpiło. I w tym duchu ja odbieram ten apel biskupów Szwajcarii, biskupów i protestanckich, i katolickich, i należących do innych wyznań, którzy mówią głośno, że w obliczu wojny w Iraku należy potępić ludobójstwo Ormian przed 90 laty. No bo nie ma innej drogi. Chcę tutaj też wspomnieć, że w przyszłym roku przy kościele świętego Mikołaja w Krakowie zostanie odsłonięty haczkar, czyli kamień krzyżowy ormiański, bardzo piękny, wykuty w kamieniu, poświęcony ofiarom ludobójstwa. Jego eminencja ksiądz kardynał Franciszek Macharski wyraził swoją zgodę na poświęcenie tego haczkaru. Będzie to w Białą Sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego, więc w dzień szalenie symboliczny. Natomiast jeżeli chodzi o Ormian w dawnym Związku Radzieckim, to trzeba pamiętać, że obecna Armenia, dawna Republika Ormiańska, to jest zaledwie skrawek dawnej Armenii. Bo Ormianie, tak jak Polacy, przez wiele wieków byli podzieleni między trzech zaborców. Turków, później Rosjan i Persów, czyli obecny Iran. Rosja była takim łagodniejszym zaborcą, który wprawdzie dusił ich, ale nie mordował. Natomiast Turcy wyrzynali, mordowali w barbarzyński sposób. Palili kościoły, palili księgi ormiańskie. W ciągu trzech miesięcy wypędzono tych ludzi na pustynię, teren obecnego Iraku, i tam zginęli.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi i skąd?
Ksiądz Józef z Katowic.
Witamy, księdze Józefie. Proszę bardzo.
Tak, mam zaszczyt jako profesor Wydziału Teologicznego też dużo mówić o naszych braciach Ormianach, którzy są dla mnie naprawdę pełni godni szacunku. Dziękuję serdecznie księdzu Zaleckiemu za ten wspaniały program. Tak jakoś to przypomniało bliskie sercu moim te sprawy. Chciałbym tylko tak uzupełnić. Wspomniał tam ksiądz o wybitnym wkładzie księdza arcybiskupa Teodorowicza dla Śląska. Tutaj też taka inna postać, Ormianin, jezuita, ksiądz Karol Antoniewicz.
Tak, tak, oczywiście.
Który między innymi włączył się w akcję księdza Ficka w połowie XIX wieku i te jego misje, rekolekcje, którymi przeorał przez Śląsk i między innymi przyczynił się do tego uratowanie Śląska przed zalewem alkoholizmu. Mało ludzi wie o tym, że w skali Polski on jako jeden z wybitnych kaznodziejów, autor takich kilku pieśni, które takie na przykład śpiewamy w maju, chwalcie łąki umajone. No czy na przykład warte podkreślenia takiego wybitnego wkładu Ormian dla kultury polskiej, którzy byli zawsze, kontynuowali tą piękną swoją własną tradycję ormiańską, ale byli równocześnie, po prostu ulegli asymilacji, byli wiernymi Polakami. Przykładowo takie postacie, ksiądz Józef Fandrz Minasiewicz, ksiądz Grzegorz Piramowicz, czy Karol Mikuli, czy pod nazwiskiem Sadoków, Baroncz Sadok, Roman Sadong, Erasm Baroncz. W każdym razie, no chciałbym właśnie tak nawiązać do tych pięknych, wybitnych zasług braci Ormian.
No niewątpliwie w tym bukiecie pięknych kwiatów, że tak się wyrażę, i te księży Józefi przez księdza przywołane postaci tutaj też zajmują bardzo piękne, ważne miejsce. Dlatego serdecznie dziękujemy za to przypomnienie.
Bóg zapłać.
Pozdrawiam.
Bardzo
pięknie. No, szczęść Boże. Trzymajcie się, bracie Ormianie.
Zapłać. Bogiem. Zwłaszcza bardzo dziękuję za przypomnienie Grzegorza Piramowicza, który był sekretarzem Komisji Edukacji Narodowej, był Ormianinem. Piram to jest oczywiście ormiańskie nazwisko. I jezuitą, po sekularyzacji jezuitów był księdzem zwykłym i no, włożył ogromny wkład w rozwój kultury, a Karol Bołos Antoniewicz rzeczywiście był nie tylko kaznodzieją, ale twórcą wielu pieśni, między innymi kolędy do Betlejemu. W tej chwili jest wiele postaci w obecnej obecnie żyjących osób związanych z kulturą ormiańską, bo u Ormian jest taka ciekawa rzecz, że jest poczucie podwójnej narodowości, co nieznane u innych diaspor, że Ormianie, wchodząc do danego społeczeństwa, pozornie się asymilują, bo przyjmują język, ale zachowują swoje tradycje, obrządek i są wierni dwóm ojczyznom, Polsce i Armenii, i to samo się dzieje w innych krajach diaspory.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Jestem słuchaczką Radia Maryja i przed chwilą od początku prawie słuchałam audycji, a szczególnie chodzi mi o tych Ormian. Ja jestem wnuczką Mikołaja Ochanowicza i no, tam ksiądz na początku wspomniał Gertrudę z Ochanowiczów.
Tak, to jest bardzo
znane. Może mi być ksiądz uprzejmy powtórzyć, kto to był ta pani Gertruda?
No to była matka arcybiskupa
Teodorowicza, tak?
Teodorowicza, tak.
Proszę jeżeli księdza, ja miałam 6 lat, jak mi mama zmarła. Nic nie wiem o rodzinie. Teraz szukam szczątków. Czytam też taką książkę Mama Łyga, czyli Słońce na stole.
Tak, znam osobiście.
I tam też było o Ochanowiczach. Tak. Nie wiem, czy ksiądz zna tą książkę.
Tak, znam, oczywiście, że znam.
Tak.
Proszę panią, rodzina Ochanowiczów jest bardzo znaną rodziną ormiańską.
Tak.
Jeżeli pani babcia czy matka nosiła to imię, nazwisko.
Nazwisko dziadek.
No dziadek to najprawdopodobniej jest dalekim krewnym arcybiskupa Izaaka Isakowicza, bo Józefa Teodorowicza,
tak, tak.
Dlatego że to była rodzina, która mieszkała na dawnych kresach Rzeczypospolitej.
Tak.
Bardzo bym prosił, żeby się pani ze mną skontaktowała już listownie. Ja pani udostępnię z katalog rodzin ormiańskich, jest bardzo wiele pozycji.
Jakby ksiądz uprzejmy podać mi dane.
Tak, ja mogę to zresztą wszystkim podać, bo zachęcam do kontaktu.
No aż mi się, jejku, miękko zrobiło.
Tak, ja mieszkam, niezależnie od tego, zajmuję się Fundacją Świętego Brata Alberta,
tak,
dla osób niepełnosprawnych, i to jest Radwanowice 1.
Radwanowice 1,
tak. Kod pocztowy teraz.
Tak.
32.
Tak.
064.
Tak.
Rudawa.
Rudawa, to jest na Śląsku?
Nie, to jest pod Krakowem.
Aha, to jest pod
Krakowem. I wystarczy napisać Fundacja Świętego Brata Alberta.
Fundacja.
Tak.
Świętego Brata
Alberta.
Wie ksiądz co, jestem tak spragniona. Mój tata był tam gdzieś zesłany w Rosji. Nic mi nie opowiedział. Mama szybko zmarła. Co ja się teraz dowiaduję o tej mojej rodzinie? Jestem tak spragniona. Już mam 60 lat. Ale mam taki niedosyt mózgowy, psychiczny. Wie ksiądz, no normalnie mi tych wiadomości brakuje, jak nie wiem.
Bardzo.
Bo dziadek miał jakieś posiadłości w Maniewiczach, w ogóle mieszkał jakiś czas, bo miał wyższe wykształcenie. Przyjeżdżał tam Jan Zamoyski, brat Jana Zamoyskiego, na polowania.
Mhm.
Jak dziadek
jakie to było województwo?
Maniewicze.
Tak.
To tutaj blisko Kobla, bo moja mama chodziła w Kobla.
Kobel to Wołyńskie, tak.
Oni wrócili tu chyba na tę ziemię. Bo dziadek mój urodził się w jakiejś takie dwie miejscowości. Jest jedna pod Bajkałem i podejrzewam, że był synem zesłańców po powstaniu styczniowym. bo to był 1895 rok. I mam taki niedosyt, ale nie będę księdzu przeszkadzała. A to... może jeszcze ksiądz jakąś książkę, czy coś takiego o tych ormianach?
Ja pani, pani do mnie napisze, jest bardzo dużo publikacji, zresztą są genealogie rodzin ormiańskich. Tak? Nazwisko Ochanowicz jest wielokrotnie, powtarza się w różnych wydarzeniach historycznych ormiańskich, no więc właśnie. Myślę, że po tym tropie można dojść.
Ale
to
mi się zrobiło,
my w takim razie,
jak mi Pan Bóg dał dzisiaj wysłuchać.
My w takim razie powtórzymy jeszcze za chwileczkę ten adres, tak, w razie, tak, czego, a Pani serdecznie dziękujemy.
Bóg zapłać,
pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego, powodzenia
z Bogiem.
W tej akcji.
Powodzenia również.
Dziękuję.
Bogiem.
Bóg zapłać.
Słuchamy Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Wuppertalu pozdrawia Maria.
O, witam Pani
ja
Marię.
Ja chciałabym króciutko przedstawić osobę księdza Filipiaka z Gdańska.
No, przepiękna postać, tak.
Ja byłam uczennicą i wychowanką księdza Filipiaka. Chciałabym króciutko podzielić się wspomnieniami, tak, jako dziecko, jaką był osobą.
A pani Mario, tak zapytam, a pani ma jakieś korzenie ormiańskie, czy pani po prostu zetknęła się z tym kapłanem od tak na katechezie, czy gdzieś tam, czy pani ma też jakieś koneksje?
Ja właśnie byłam wychowanką i uczennicą, to znaczy religii uczył mnie ksiądz. Tak. On przybył do Gdańska w 58 roku, ja jestem urodzona w 54. Uczęszczałam na religii i byłam pierwszą, która była przyjęta do Komunii Świętej w nowo otwartym kościele świętego Piotra i Pawła, który remontował ksiądz Filipiak wraz z rodzinami zaprzyjaźnionymi. Włożył tam bardzo dużo pracy i wysiłku i pomagała w nim także, to znaczy w odbudowie tego kościoła, moja rodzina, mój ojciec, który w małym stopniu może, ale pisał na maszynie śpiewniki, oprawiał je i oddawał je w kościele, żebyśmy mogli z nich korzystać. A reszta mojej rodziny pomagała w takim stopniu to, co kto mógł i potrafił. Byłam bardzo zaszczycona i dlatego utkwiło mi to tak w pamięci, że moja grupa dzieci przyjętych do pierwszej komunii była jako pierwsza w tym kościele. W tym kościele wtedy nie było ani szyb w oknach, ani ławek. Ołtarz był zbudowany z drzewa na jakiejś wysokości, ale było bardzo pięknie i była wielka atmosfera. I dlatego utkwiło mi to tak w pamięci. A ksiądz Filipiak, wprawdzie był bardzo wymagający, ale jednocześnie bardzo nas kochał i był nam bardzo przykładem wiary, miłości i pracowitości. Był wielkim czcicielem Matki Boskiej.
Pozwolę sobie dodać, już postać księdza Filipiaka dzisiaj się przewija kilkakrotnie, ale to bardzo się cieszę, bo to był jeden z najwspanialszych kapłanów, jakiego ja poznałem w swoim życiu. Pojutrze w Gdańsku, czyli 13 grudnia, jest całe sympozjum poświęcone osobie księdza Filipiaka. Jest msza ormiańska, którą odprawiam o 12:30 w odbudowanym kościele świętych apostołów Piotra i Pawła na Żabim Kruku.
Tak, ja wiem, moja mama mieszka na Żabim Kruku.
Tak.
Jeżeli mogłabym pozdrowić moją mamę Urszulę w Gdańsku.
Jak najbardziej.
Resztę rodziny.
To pozdrawiamy serdecznie pani.
Tak, i bardzo, bardzo mi szkoda, że właśnie nie mogę wziąć udziału w tych uroczystościach, ale mieszkam za daleko i...
No ale cieszymy się, że bo na pewno jakoś tam w tych dniach też będzie serce mocniej biło.
Tak,
cieszymy...
jestem bardzo wzruszona i może skład moich zdań był nie taki, jak powinien, ale to na pewno z wzruszenia.
Ale dziękujemy, że pani za ten pani głos, bo jest on tutaj dla naszej audycji bardzo cenny. I pozdrawiamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Może spróbujmy jeszcze jeden telefon. Słuchamy Radio Maryja, halo, szczęść Boże.
Radio... Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto mówi i skąd?
Dariusz.
Panie Dariusz.
Pod Mińska Mazowieckiego.
Prosimy bardzo, Panie Dariusz, jesteśmy na antenie.
Dobrze.
Można mówić już.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Dariusz z pod Mińska Mazowieckiego. Audycja bardzo mnie zaciekawiła, bo prawdę mówiąc, jak byłem nastolatkiem wpadł mi w ręce atlas historyczny. Zawsze mnie fascynowało długotrwałość państwa ormiańskiego. W zasadzie na mapie się spotyka to państwo już od czasów przedrzymskich, no aż po dzisiejsze. Bardzo chciałbym, żeby ksiądz przybliżył sprawę właśnie zagadnienia monofizytyzmu i właśnie soboru chalcedońskiego bodajże, zjawisk z tym związanych, a także wyjaśnił taką sprawę, że często w mediach Kościół ormiański, ten apostolski, jak ksiądz nazwał, nazywany jest prawosławnym. Jak to rozumieć? Czy to jest jakieś przekłamanie, czy...
To jest może brak wiedzy, bo bardzo często o wszystkich kościołach na wschodzie mówi się jako prawosławnych. Natomiast kościół ormiański z prawosławiem nie ma nic wspólnego.
Właśnie tak mi się też wydawało.
Wręcz przeciwnie, oderwał się od dawnego Bizancjum, czyli późniejszego prawosławia, i jest nazywany oficjalnie obecnie albo kościołem apostolskim, albo stolica apostolska używa takiego określenia kościoły przedchalcedońskie, czyli kościoły, które przed soborem w Chalcedonie w 431 roku były w łączności z Rzymem. Później nastąpił szereg ogromnych nieporozumień teologicznych. Chcę podkreślić, nieporozumień, a nie jakichś świadomych działań. Ormianie nie wysłali swoich przedstawicieli do Chalcedonu, bo prowadzili w tym czasie wojnę z Persami. Uchwały Chalcedonu do nich przyszły tłumaczone z wieloma przekłamaniami i oni uznali, że to sobór chalcedoński wpadł w herezję nestorianizmu i potępili biskupów w Chalcedonie, a biskupi chalcedońscy, czyli Rzym i Bizancjum, uznali, że to Ormianie wpadli w konflikt. Później była cała fala różnych nieporozumień, które miały bardziej charakter polityczny, historyczny. I w 551 roku, 11 lipca, a więc 1500 lat temu, kościół ormiański ostatecznie oderwał się od Bizancjum, czyli od ówczesnego świata chrześcijańskiego, zakładając własny kościół narodowy. I w tej chwili Ormianie liczą lata od nie narodzin Chrystusa, ale od tego soboru. My mamy 203 rok. 2003, przepraszam, a Ormianie i Ormianie katolicy obchodzą 1453 rok kalendarza ery ormiańskiej. Natomiast po moim wystąpieniu w telewizji Trwam, dostałem tutaj telefon komórkowy w sprawie podpisanych deklaracji i chcę potwierdzić, że Ojciec Święty Jan Paweł II w 1996 roku podpisał deklarację z katolikosem Gareginem I, a 9 listopada 2000 roku podpisał deklarację z katolikosem Gareginem II, już jego następcą, gdzie te spory wyjaśniono. Nie wszystkie, ale większość. To znaczy uznano, że wierzymy w tego samego Chrystusa i sprawa monofizytyzmu jako taka nie istnieje. Wyjaśniono również, że sakramenty są ważne, jest sukcesja apostolska, są ważne święcenia apostolskie. I jest jedna przeszkoda jeszcze, to jest dogmat o nieomylności papieża. To jest sprawa zawiła, dlatego że w Kościele Wschodnim pojęcie starszego biskupa, biskupa Rzymu, następcy świętego Piotra, jest inaczej rozumiane niż w Kościele Zachodnim. No i oczywiście nie ma nadal interkomunii, czyli księża ormiańscy, katolicy, no nie mogą sprawować mszy świętej nadal z księżmi ormiańskimi, niekatolikami. Niemniej ja, jako ksiądz katolicki, w Polsce nie ma księdza apostolskiego, chrzczę i bierzmuję dzieci ormiańskie, niekatolickie i one nadal pozostają w swoim kościele, ale korzystają z mojej posługi księdza katolickiego, bo tak daleko poszły te wzajemne porozumienia. No, ciągle mamy wielką nadzieję, że z roku na rok, jeżeli to będzie tempo takie jak do tej pory, to dojdzie do pełnego pojednania i wyjaśnienia. Ja jeszcze w seminarium uczyłem się, że Kościół ormiański jest kościołem monofizyckim.
Właśnie, prawda?
Tak, a teraz mówi się poprawnie Kościół przedchalcedoński. A Ormianie sami mówią o sobie apostolski Kościół ormiański, dlatego że odwołują się do tego, że w pierwszym wieku już na ich ziemiach Ewangelię głosiło dwóch apostołów, święty Juda Tadeusz i święty Bartłomiej. I dlatego mówią o sobie, że są apostolskim kościołem ormiańskim. Ale też mówią o sobie, że są katolikami. Oni inaczej w ogóle rozumują te sprawy i myślę, że to jest tylko kwestia naprawdę dalszych spotkań ekumenicznych. Zresztą obecny katolikos Garegin II jest niesłychanie otwarty na te sprawy. Jego poprzednicy dwaj tak samo. I to jest bardzo, bardzo cieszące.
Rozumiem. Głównie dobra wola obu stron.
Dobra wola, ale na przykład Ormianie się strasznie denerwują, jeżeli się mówi o nich prawosławni, bo oni uważają, że to prawosławnie jest młodsze, bo prawosławie powstało w sumie w XI wieku, oderwało się od Rzymu. A oni już w VI wieku mieli swój kościół narodowy, natomiast no, oni byli też pod zaborem rosyjskim i proszę pamiętać, że dla nich kościół prawosławny, chociaż wzajemnie się szanują i tam nie ma jakiejś nienawiści, tylko jest to zawsze kościół, który przyszedł wraz z ich okupantami i to jest takie podejście emocjonalne do tego. Ale też jest dialog między Kościołem Ormiańskim a Kościołem Prawosławnym. Też istnieje oczywiście.
Rozumiem. Jeszcze tak, ksiądz powiedział, że oderwanie się od Kościoła Bizantyjskiego w
551. Tak.
Prawdopodobnie można przypuszczać, że głównie z przyczyn politycznych.
Prawda? Wyłącznie. Znaczy, główne przyczyny polityczne było to, że Armenia, która była na pograniczu między Europą a Azją, była tak jak Polska najeżdżana przez Persów, Turków, Arabów, ale też przez Greków, czyli Bizancjum. I Bizancjum cały czas mieczem próbowało podbić te tereny i Ormianie starali się zrzucić nie tylko zwierzchnictwo polityczne, ale i religijne, które nieraz było znak równości między jednym a drugim zwierzchnictwem był. Dlatego oni Bizancjum traktowali jako takiego swojego wroga. I oczywiście do tego doszły różne animozje, najróżniejsze konflikty inne. Nie było wtedy internetu, poczty. Wiadomo, Ormianie żyli w górach Kaukazu i prowadzili swoją politykę. I to dla nich świat stał się heretycki, a oni uważali, że bronią tego katolicyzmu.
No właśnie jeszcze tak, jak się czyta o historii wypraw krzyżowych, to tak. Zastanawiające dla mnie zawsze było, że Ormianie mieli stosunek pozytywny do
bardzo
tak zwanych łaciników.
Tak. Oczywiście, prawda? Tak.
I w przeciwieństwie do nierzadko do Bizancjum, nie? Które tam potrafiło...
Ormiana się mówi, że to jest naród europejski w Azji. Właśnie, dlatego, że byli kulturowo związani z chrześcijaństwem. Poza tym łacinnicy byli dla nich wybawieniem przed Turkami, więc to no też właśnie, względy tak. polityczne. Ale też trzeba powiedzieć, że są unie zawarte. Czyli są kościoły ormiańskie w Polsce w 1630 roku, na Bliskim Wschodzie w 1742 roku, że część biskupstw ormiańskich uznała wprost zwierzchnictwo biskupa Rzymu. Ormianie polscy to właśnie są katolicy, ale zachowali swoje zwyczaje, obyczaje, liturgię, tradycje, kalendarz swój, swoje święta i wszystko zachowali. I to jest Unia. Ale tych unitów jest mniej niż Ormian, którzy jeszcze łączności z Rzymem nie mają.
To właśnie jeszcze a propos tych rzeź, to chyba ta rzeź 1915 roku.
Było w sumie 10 różnych rzezi od 890 roku, tak zwani młodoturcy dążyli przy każdej okazji do rzezi na Ormianach. One szły falowo. Jeżeli jedna rzeź była przemilczana, zaczynała się druga. Natomiast w 915 roku wykorzystano zaangażowanie całego świata w pierwszą wojnę światową i 24 kwietnia 915 roku zaczęło się planowe ludobójstwo. Najpierw aresztowano 800 lekarzy, nauczycieli, księży w Konstantynopolu jednej nocy. My to znamy z późniejszych wydarzeń, jakie się działy w Niemczech czy w Rosji w ten sam sposób i wyrżnięto tych ludzi. A później mordowano wszystkie, całe miasta, wsie wypędzano na pustynię i tam ludzie w straszny sposób umierali. Nawiasem mówiąc, jak byłem w Armenii, aż się zdziwiłem, bo nieraz pytałem się, co oni wiedzą o Polsce. To oni wymieniali nazwisko Stefana Żeromskiego, dlatego że wiedzą o tym, że Stefan Żeromski, że był taki pisarz, który napisał o rzezi Ormian w Przedwiośniu. I to dla nich jest szalenie ważne, że napisał ktoś taki. Nie Mickiewicz, nie Słowacki, ale dla nich Żeromski jest ważny. No
tak. Dziękujemy, panie Dariuszu.
Jeszcze chciałbym jeszcze tylko dwie rzeczy.
A bardzo proszę.
Tak... trochę poza tematem, ale tak mi się to uderzyło mnie, że właśnie te kościoły wschodnie zachowują tę tradycję liturgii, prawda?
Tak, osobna jest liturgia tak zwana jerozolimska, całkiem odrębna od liturgii prawosławnej.
Mhm. I to tylko tak chciałem na marginesie, że szkoda, że my tak w tej liturgii łacińskiej tak odrzucamy wszystko właściwie z tego, co było kiedyś. Znaczy może no nie wszystko, ale dużo odrzuciliśmy i w sumie ta liturgia nasza taka coraz uboższa jest.
Zwłaszcza, no, wydaje mi się, że inne podejście, inne akcenty się stawia w ogóle w tej
sprawie. Ale szkoda, że to tak wygląda, bo nieraz człowiek chciałby właśnie czegoś więcej, a niestety no tak nie zawsze to tak jest, jakby się chciało. To jest pierwsza rzecz, a drugą rzecz to ja bym bardzo prosił, to może nie dziś, chyba żeby się udało dziś, żeby udało się poruszyć temat tych herezji niektórych, bo przez poznanie herezji człowiek bardziej docenia swój własny kościół. No ja to na przykładzie zagłębienia się trochę w jehowityzm po prostu doceniłem, jaka to jest bzdura, a jak nasz kościół jest przy tym, no jakim ogromem, że tak powiem. No. Także bardzo bym prosił kiedyś o właśnie monofizytyzmie, o nestorianizmie i o kościele jakobickim, żeby tak może kiedyś przy okazji, żeby tak po prostu wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi i na czym to polega.
Dziękujemy serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Szczęść Boże. Może odbierzmy telefon jeden, a jeszcze za chwilę potem wrócimy do tego, co mówi pan Dariusz. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo? I nam ktoś się przestraszył. No to może wróćmy do tych refleksji. No ciekawe jest to spostrzeżenie pana Dariusza na temat tradycji liturgicznej. Ja przypomnę, że w liturgii łacińskiej, rzymskiej, którą my na co dzień w kościołach katolickich, na przykład w Polsce mamy, czy w ogóle w rzymskokatolickich, to no są co prawda te nawiązania do zeszłych wieków, bo przecież druga modlitwa eucharystyczna to jest autorstwa świętego Klemensa Rzymskiego, czy pierwsza modlitwa eucharystyczna, szalenie rzadko używana, bardzo uroczysta, to jest ten jakiś, prawda, pierwszy jakby kanon używany od niepamiętnych czasów, ale no są różne modyfikacje. Natomiast to, o czym ksiądz wspomniał także i w telewizji, nawet jest obrzęd ofiary z baranka, prawda,
starotestamentowy, bo w liturgii ormiańskiej właśnie w tych górach Kaukazu, jak w skansenie, zachowało się wiele rzeczy, które później zostały zatracone również w liturgii nie tylko rzymskokatolickiej, ale i prawosławnej, bo liturgia ormiańska nawiązuje do tak zwanej mszy świętej jerozolimskiej, a więc tej mszy świętej, którą odprawiali pierwsi apostołowie i ich uczniowie w Jerozolimie. Oczywiście nie do końca też jest ona w takim stanie, jak była. Ale bardzo często liturgiści, chcąc poznać korzenie liturgii, interesują się liturgią ormiańską, bo ona ma najwięcej takich elementów. Wspomniane tutaj przez ojca składanie ofiar z baranka to przecież zwyczaj starotestamentowy. To jest tak po ormiańsku matach, czyli ofiara z jednorocznego baranka składana z okazji świąt bądź wydarzeń typu chrzest, czy bierzmowanie, czy ślub, czy nawet jakieś inne okoliczności życiowe. Przed kościołami ormiańskimi kapłan przeddzień ofiary błogosławił baranka. Później był ten baranek rytualnie zabijany. Rano był przyrządzany i po mszy świętej to była pierwsza potrawa. Nie wolno było dodać żadnych przypraw, tylko samo mięso baranka i rozdawano biednym, ubogim, sąsiadom i tym mięsem baranka częstowano się na rozpoczęcie mszy świętej, na rozpoczęcie się uczty po mszy świętej. Więc to jest zwyczaj starotestamentowy. U Ormian się zachował zwyczaj zdejmowania obuwia. Polega to na tym, że kapłan zmienia obuwie w zakrystii, ubiera specjalne pantofle liturgiczne, natomiast od ofiarowania aż do praktycznie komunii świętej stoi boso, zdejmuje nawet te pantofle, bo Pan Bóg powiedział do Mojżesza: zdejm obuwie, to miejsce święte. Trzykrotnie zasłania się ołtarz przy ofiarowaniu. Przy istoczeniu komunii kapłańskiej są specjalne kurtyny. Chodzi o to, żeby wierni wiedzieli, że jest tajemnica wiary, że tego się nie zobaczy oczami. W kościele prawosławnym jest to w postaci tak zwanych carskich wrot. u Ormian jest to pewien rodzaj takich kotar baldachimu. I wiele innych zwyczajów, inny układ mszy świętej, jest małe ofiarowanie, duże ofiarowanie, później jest bardzo piękny obrzęd obejścia z Pismem Świętym ołtarza. Przedstawiciel wspólnoty całuje Pismo Święte, wielki szacunek do Biblii, do Ewangelii, niezliczona ilość błogosławień, okadzenia. Ta liturgia jest bardzo rozbudowana, z tym, że tutaj też jest ważne, że ona jest dostosowana do potrzeb duszpasterskich. Można mszę świętą odprawiać i 3 godziny, a można i godzinę odprawiać. Język, który jest używany w liturgii, jest to już język martwy, liturgiczny, grabar. Jest to staroormiański, z tym, że ze względów duszpasterskich wprowadza się również języki narodowe, ale są fragmenty mszy świętej, których nie wolno tłumaczyć i są wyłącznie w grabar. Wiele innych też rzeczy związane z oprawą liturgiczną. Osoby, które są zainteresowane liturgią ormiańską, ja zapraszam na te msze święte, które odprawiam. W przyszłości będzie więcej kapłanów. W tej chwili ksiądz Artur Avdalian, Ormianin z Gruzji, ale zamieszkały w Polsce, jest w Rzymie na studiach, jest kleryk ormiański w Lublinie, więc będzie nas już większe możliwości sprawowania tej liturgii. Ja w tej chwili odprawiam w 1. i 3. niedzielę miesiąca w kościele Miłosierdzia Bożego w Krakowie na ulicy Smoleńsk. To jest taki kościółek za filharmonią. 1. i 3. niedziela o godzinie 12 w południe. Natomiast jak wspomniałem, pojutrze mam tą liturgię w Gdańsku. W inne 2. i 4. niedzielę miesiąca wyjeżdżam do Wrocławia, Warszawy, Łodzi, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, może uczestniczyć.
Odbierzmy kolejny telefon. Przypomnę, że w naszym studiu jest krajowy duszpasterz Ormian, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Mówimy dzisiaj o świętej pamięci księdza arcybiskupie Józefie Todorowiczu i także o Ormianach w Polsce. Słuchamy Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Witam księdza, gościa i naszego duszpasterza prowadzącego. Przepraszam, że jestem trochę stresowana.
Jak na imię pani? Skąd pani dzwoni?
Ja dzwonię. Maria z Wybrzeża.
Witamy pani Mario.
Z urodzenia Wilnianka. Mam 75 lat. Jestem zachwycona tym narodem. Nie chcę poplątać, co będę mówić. Proszę mi wybaczyć. Zachwycona wszystkim. Cokolwiek, ja bardzo mało spotkałam się, nie byłam w Armenii, ale spotkałam się z tymi ludźmi czasami gdzieś na wycieczkach, to znaczy w Gruzji spotkałam tych ludzi. Przede wszystkim to jest piękny naród z urody szlachetnej. To jest po prostu chyba grupa elitarna na Kaukazie tych ludzi. Oni z urodzenia mają jakąś wielką szlachetność. To są wspaniali ludzie. Przecież ta rzeź w 15 roku, więc oni uciekając przede wszystkim pisali. Pisali w szczelinach skał w możliwy sposób, wszędzie gdzieś zatykali to wszystko i wszystkie wspomnienia. Nieśli trochę chleba, a przede wszystkim swoje wspomnienia spisywali. Chwała im za to. I teraz przecież ciągle są prześladowani. Ciągle jest tam chyba, zapomniałam, z Azerbejdżanami.
Tak, Azerbejdżanie, jak wojna o Górny Karabach.
Właśnie, właśnie. Tam ciągle ci ludzie, bardzo pięknie opisał pan redaktor Kapuściński,
tak.
W Imperium.
Bardzo ładnie.
Przepięknie opisał właśnie Ormian. I jakoś tak mało się zetknęłam, to znaczy z literaturą jakąś, to jeszcze widziałam obrządek ormiański w grobu Chrystusa w Jerozolimie i akurat trafiłam na nieszpory ormiańskie o godzinie 4 po południu. W każdym razie jestem tym narodem zachwycona, tak jak już powiedziałam, to jest naród elitarny, wspaniały, cudownie jesteście, niech Wam Bóg błogosławi i nie zginiecie, Pan Bóg będzie po prostu czuwał nad wami, bo moja mama umierając miała 100 lat bez 3 miesięcy, ale ciągle mówiła: dziecko, nie martw się, jeżeli miałam jakieś kłopoty. Pan Bóg wymierza sprawiedliwość. I życzę wszystkiego najlepszego księdzu. Niech was Bóg błogosławi i
zapłać
i wzajem, tak dalej.
I wzajemnie, pani Mario. Szczęść Boże. Dziękujemy pani Marii za te miłe słowa. Może kolejny telefon odbiorę od razu. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi i skąd?
Piotr z Bydgoszczy.
Witam, panie Piotrze.
Chciałem powiedzieć na początek szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I chciałem powiedzieć, że się bardzo cieszę, słysząc księdza Zaleskiego w Radiu Maryja, bo to dowodzi, że jeszcze są w Polsce możliwe jakaś jest jedność ponad podziałami. I że można być występować w Radiu Maryja i można też zabierać głos w Tygodniku Powszechnym i jakoś nad tymi naszymi nieporozumieniami wewnątrz Kościoła w Polsce przechodzić w duchu miłości je przetwarzać. Natomiast ja chciałem takie pytanie zadać do księdza Tadeusza, mianowicie wiem, że Ormianie Apostolscy obchodzą Boże Narodzenie jakby w ramach jednego obchodu liturgicznego z Epifanią.
Tak, znaczy to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie. Ja miałem o tym powiedzieć na końcu. Bo w ogóle u Ormian nie ma Bożego Narodzenia jako takiego. Jest połączenie to z Epifanią i w ogóle całkowicie jest inny akcent postawiony, ale to cieszę się bardzo, że Pan wie w ogóle o tym. To jest bardzo
świadczące znajomości. I zdaje się, że to jest obchodzone 6 stycznia.
Tak, prawda? 6 stycznia. Tak,
moje pytanie jest takie. Czy tak. Ormianie katolicy obchodzą to tak samo, czy mają jednak Boże Narodzenie?
To znaczy, ja Panu powiem tak. Ormianie mają tą tradycję z pierwszych wieków. Chrześcijanie na początku w święto Epifanii obchodzili jakby trzy wydarzenia. Boże Narodzenie, pokłon trzech króli, i chrzest Jezusa
widać,
w rzece Jordan.
Nawet do
tak, ale akcent był położony na trzecie święto. To znaczy, jakby objawienie Chrystusa nastąpiło dopiero w rzece Jordan. Prawosławni rozbili to na dwa święta, więc jest u nich Boże Narodzenie i święto Jordanu. Natomiast Ormianie trzymają się tego bardzo mocno, że nie obchodzą świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście Ormianie katolicy, tak żyjąc tutaj jak w Polsce, no siłą rzeczy obchodzą Boże Narodzenie 25, ale to jest na zasadzie szacunku do innego obrządku. U mnie w domu to praktycznie 2 albo 3 razy można to Boże Narodzenie obchodzić, bo jeszcze jako obrządek grecko-katolicki to 7 stycznia. Natomiast Ormianie i katolicy, i niekatolicy, święto Astfaszhajnutjun, czyli Epifanie, objawienie się Boga, obchodzą zawsze 6 stycznia, w dzień poprzedni, czyli 5 stycznia, z Wigilia. Jest tak zwana liturgia światła, zapala się wszystkie światła w kościele. Natomiast liturgia uroczysta jest 6 stycznia. Polega to na obrzędzie zanurzania Krzyża Świętego, Surbhacz, w wodzie. Jest 4 ojców chrzestnych, dolewa się o święty olej do tej wody święconej i wierni tą wodę święconą zabierają do domów. Natomiast 7 stycznia jest Ormerelot, czyli Dzień Modlitwy za Zmarłych. W liturgii ormiańskiej 5 razy do roku, zawsze w drugie święta, w 5 najważniejszych świąt ormiańskich, zawsze Ormianie idą na cmentarze i modlą się za zmarłych, bo jest taki obyczaj. Pierwszego dnia świąt spotykamy się z Chrystusem w kościele, później spotykamy się przy stole, jest składana ta ofiara matach, natomiast drugiego dnia idziemy na cmentarze i modlimy się za zmarłych. I to jest kontynuowane i przez Ormian katolików i niekatolików. No nieraz Ormianom jest smutno, że nie mają Bożego Narodzenia jako takiego, czy szopki, czy choinki. Oczywiście pod wpływem kultury katolickiej to przyjmują, ale 6 stycznia zasadniczo dopiero wtedy jest święto.
A czy można jeszcze spytać, jaki tak. kalendarz jest stosowany w kościele ormiańskim?
Tak, i bardzo to też dobre pytania. Tutaj zresztą ojcu Jackowi zostawiłem już kalendarze. Ormianie mają 2 sposoby obchodzenia Wielkanocy, Zatik. Ormianie w Armenii, w Europie i w Ameryce przyjęli kalendarz gregoriański, a więc świętują Wielkanoc razem z katolikami. Natomiast Ormianie w Rosji, w Gruzji i w Ziemi Świętej przyjęli kalendarz juliański i świętują razem z prawosławnymi.
Czyli dostosowują się do miejscowej większości chrześcijan.
Tak, ale to ze względów czysto praktycznych. W Ziemi Świętej kościołem chrześcijańskim dominującym jest kościół prawosławny, więc tam przyjęto kalendarz juliański. I wtedy Aswatzhainution wypada nie 6 stycznia, tylko 19 stycznia. I w Ziemi Świętej mówi się, że przez miesiąc jest świętowane Boże Narodzenie, bo najpierw świętują łacinnicy 25, później prawosławni 6 stycznia, a kończą ten obchód Ormianie 19 stycznia. Tak jest tam przyjęte w Ziemi Świętej. I ten kalendarz jest inny, jest wiele świąt nieznanych tutaj w Polsce i odwrotnie. Niektóre święta łacińskie są nieobecne w liturgii ormiańskiej, ale to wynika z różnic wiekowych i czasowych.
Różnych tradycji.
Różnych tradycji. Na przykład u Ormian najważniejszymi świętami mogę w tej chwili wymienić. To jest oczywiście Epifania, Wielkanoc, później Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, które jest zawsze obchodzone w niedzielę, nigdy w tygodniu. Później Przemienienie Pańskie, które też jest zawsze obchodzone w niedzielę, oraz Podwyższenie Krzyża, to jest święto takie klasyczne ormiańskie. I zawsze w drugi dzień tych świąt jest Dzień Modlitwy za Zmarłych.
I ostatnie pytanie, takie już właściwie tak. Ściśle na temat, bo przecież rozmawiać mieliśmy głównie o arcybiskupie Teodorowiczu.
Tak, oczywiście.
Czy są podjęte jakieś kroki w kierunku jego beatyfikacji? Bo prawdę powiedziawszy, to ja... Tak to odczuwam, że to jest jakieś, bo takie wielkie błogosławieństwo dla Lwowa. Jeden arcybiskup już jest błogosławiony. Myślę, że prędzej czy później będzie też błogosławiony metropolita szeptycki.
Tak.
A co z arcybiskupem Teodorowiczem?
Tu właśnie wspominałem, że dramat Teodorowicza polega, że po śmierci nie może znaleźć grobu swojego. I dopóki ta sprawa nie zostanie uregulowana, to jest po prostu rzecz niemożliwa. Druga sprawa jest nieobsadzona do tej pory archidiecezja ormiańska we Lwowie. Od 65 lat jest ona opuszczona. I
Nie ma się tym kto zająć.
Proszę?
Nie ma się kto zająć,
a poza tym Ormian katolików tam nie ma. Trzeba powiedzieć prawdę, że Ormianie katolicy wyjechali razem z Polakami, natomiast napłynęli Ormianie apostolscy. Oni przejęli katedrę ormiańską, otwarli ją bardzo uroczysty sposób w tym roku, w maju, z udziałem Szarla Aznawura i katolikosa Garegina II. Natomiast otwarzają się dopiero parafie ormiańskie, katolickie. Jeżeli dojdzie do otworzenia dalszego, są Ukraińcy, są Ormianie, którzy należą do tego obrządku i to być może zostanie, odrodzi się tam diecezja ormiańska. Ona dopiero mogłaby się zająć beatyfikacją. Ja nie boję się tego słowa mówienia o beatyfikacji, dlatego że to była tak wybitna postać i tak wielka indywidualność, że tylko te takie poplątane dzieje społeczno-polityczne spowodowały, że nikt do tej pory się tym nie zajął. Bo nie za bardzo ma kto się tym zająć. Nie ma spadkobiercy tej diecezji lwowskiej bezpośredniego. Niemniej jednak to, że można mówić o Teodorowiczu, przypominać jego postać, to uważam, że to jest każdy maleńki krok do tego, żeby wcześniej czy później tą wielką postać pokazać.
Ja bym się tu powołał na taki pewien precedens i pogonił troszeczkę może archidiecezję łacińską we Lwowie, bo przecież błogosławionych męczenników Podlasia, którzy byli unitami z diecezji chełmskiej, której też już nie było, no jednak ich beatyfikację przeprowadziły diecezje łacińskie i może to też byłoby.
No właśnie, tak, tylko że proszę pamiętać, Lwów to przede wszystkim problemy polityczne są, Polsce na szczęście nie ma tych antagonizmów. Lwów jest miastem, gdzie aż się kotłuje tam od kilkunastu lat i ta sprawa cmentarza Orląt Lwowskich jest dramatem. Ja mogę powiedzieć, że znam wielu księży grecko-katolickich i w Polsce i księży tam na Ukrainie, którzy są naprawdę absolutnie, żeby wreszcie ktoś to przeciął, tą straszliwą spiralę jakichś konfliktów. A sprawa Teodorowicza to jest takim klasycznym przypadkiem, bo wszyscy się teoretycznie na to zgadzają. Władze Polski, Ukrainy, państwowe, oba kościoły, grecko-katolicki, rzymsko-katolicki, a władza miasta, czyli Rada Miejska się na to nie zgadza. No i co zrobić?
Oby, życzę wszystkiego dobrego, księdze, błogosławieństwa Bożego.
Bóg zapłać. Nawzajem dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Bóg zapłać. Tak tylko takim żartem trochę nawiążę do tej wstępu tak naszego z pana Piotra. Kochamy wszystkie media, także i myślę, że tutaj też dla sprawy, tak już poważnie dla sprawy Ormia, dla sprawy Teodorowicza trzeba wszelkich możliwości używać, żeby spiralę tej nienawiści przeciąć. No, natomiast może tak, nie chciałbym, żeby zabrzmiało to jako takie użalanie się, ale chcielibyśmy też i w tej miłości troszeczkę wzajemności. No.
Tak, no więc ja muszę powiedzieć, że oczywiście ja się czuję osobą związaną z tym środowiskiem Tygodnika Powszechnego, natomiast no, moje zdanie jest bardzo krytyczne. Ja przeżywałem tortury, jak byłem na wręczeniu medalu panu Michnikowi, medalu Świętego Jerzego. Sam jestem laureatem i muszę powiedzieć, że chyba we mnie się coś już przełamało. No, są pewne granice pewnej tak zwanej poprawności politycznej. Natomiast mówiąc o Ormianach, dla mnie osobą, która obok księdza Filipiaka, takiego człowieka, który mi strasznie pomógł w życiu, jeżeli chodzi o sprawy ormiańskie, był świętej pamięci redaktor Tadeusz Żychiewicz, który miał z kolei babcię Ormiankę. I to był pierwszy człowiek, który zaczął w ogóle pisać o Ormianach. I on to pisał i w Tygodniku Powszechnym, i w kilku innych. Bardzo mała grupa wtedy w ogóle była redakcji, gdzie to można było pisać. Pisał o Teodorowiczu, napisał piękny artykuł na jego temat. On już nie żyje, on cały czas tą sprawę Ormian popierał. Więc to nie jest tak, że wszyscy jakoś tam mają opcję, czy nie mają tej opcji. Natomiast po ormiańsku mogę powiedzieć, że po ormiańsku muszę wykorzystywać każde medium i mam swoje sympatie tutaj do Radia Maria za wiele spraw i mam sympatie do innych środowisk, ale najważniejsze, że ktoś chce w dobrym kierunku iść.
No, może tutaj bardziej chodziło o to, że gdzieś rzekomo tu jakiś jest konflikt czy niechęć jednej czy drugiej redakcji do drugiej. Chciałbym tutaj od razu zdementować, nie ma tu żadnych niechęci, my się nie kierujemy takimi czy innymi uprzedzeniami. Natomiast trzeba stawać też w prawdzie i pewne rzeczy mówić tak, jak się prawda o różnych rzeczach opowiada. No i może to czasami pewne perturbacje powodować, no ale życie, jak tutaj mówimy o Teodorowiczu, takie komplikacje, takie wielkie sprawy, czymże są jakieś tam takie czy inne nieporozumienia wobec tych spraw, które naprawdę są istotne, bolesne czasami, prawda? Odbierzemy może jeszcze jeden telefon, słuchamy Radia Maryja, halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Barbara z Gdańska dzwoni.
Witamy pani Barbaro.
No szalenie się cieszę. Witam szczególnie księdza Zaleskiego i księdza prowadzącego. No bardzo się ucieszyłam tą właśnie audycją, ponieważ już bardzo dawno temu czytałam i mam taką książkę 40 dni Muza Dach.
A tak, obrony Muza Dach.
Muza Dach,
Góry w Syrii, tak.
Tak, Werfla.
Tak, tak, tak. To jest bardzo znana książka.
Bardzo znana książka, właśnie. I dzisiaj to słysząc o tym ludobójstwie, no bardzo mnie poruszył ogromnie ten temat, bo faktycznie nigdy do tej pory nie było to właściwie nagłaśniane. I dlatego faktycznie potem Hitler i Stalin mogli takie rzeczy wyprawiać z ludźmi, skoro tą wielką rzeź nikt nie nagłośnił i nie potępił oficjalnie. I ogromnie się cieszę, bo jestem taka jakaś, no przejęta mocno. Mam już 60 parę lat, ale właściwie to, no bardzo się ucieszyłam z tej wypowiedzi księdza, że będzie odprawiana właśnie msza święta u świętego Piotra i Pawła, ponieważ tam czasem chodziłam do tego kościoła jeszcze jako w kaplicy był właśnie, no jeszcze ksiądz Filipiak jak żył, także ogromnie się cieszę i na pewno będę.
Tak, tam obecny proboszcz, ksiądz prałat Cezary Anonsewicz, też Ormianin z pochodzenia, włożył ogromny wysiłek, żeby odbudować, bo ksiądz Filipiak odbudował jedną nawę. To był kościół, tak, który spalili żołnierze radzieccy po wejściu w 1945 roku. Ocalał w czasie działań wojennych, ale go spalili.
Ale
no
go
tak,
zniszczyli, no tak.
Tak, i ksiądz Filipiak odbudował lewą nawę. Ksiądz Anonsewicz odbudował teraz cały kościół, przykrył dachem, była
tak,
msza.
Tak, to już właśnie jest pięknie.
Teraz będzie ten ołtarz ze Stanisławowa, obraz, tak? Będzie w ołtarzu głównym, więc Matka Boża.
pewnym.
Tak, Matka Boża Stanisławowska,
tak.
Nabierze splendoru. Zresztą te prace są gigantyczne, bo to jest wspaniały kościół, ale wymagający ogromnego wysiłku. I
no
dla
tak,
i
dużo kosztów.
Tak,
niestety.
I to dla nas jest sanktuarium ormiańskie.
No tak,
oczywiście
właśnie, tak,
chodzą
no...
tam ludzie obrządku rzymskokatolickiego, ale dla nas Ormian jest to enklawa taka.
A pani, tak, pani Barbaro, pani oprócz tej sympatii dla Ormian, czy pani ma jakieś korzenie ormiańskie? Czy
nie,
tylko...
nie mam żadnych korzeni właśnie, tylko dla tego narodu, że jest tak, jak ta pani mówiła, że taki piękny naród i tyle wycierpiał. I tą książkę jeszcze tak przeczytałam i tu jeszcze ją właśnie mam. I mówię, gdyby ksiądz nie miał, to jestem chętna nawet podarować. Jak
myślę, że to jest jakieś nowe wydanie, bardzo
nie,
chętnie.
Nie, ja mam bardzo stare wydanie,
stare,
właśnie w 1959 roku.
To jest,
ale dosyć jeszcze ładnie wydane.
No
tak.
Bardzo chętnie, dlatego że tak? Ja to dam wielu osobom do czytania. Mam tak już wytargany egzemplarz,
no
bo
właśnie.
Mam sprzed wojny jeszcze.
Jeszcze sprzed egzemplarz, wojny. No to
tak.
Ja chętnie, jeżeli...
Tak.
No myślę, że się spotkamy może po mszy świętej.
Dobrze.
I ja naprawdę chętnie ją podaruję.
Bardzo dziękuję. Ja
dziękuję.
Tylko dodam jeszcze,
dziękuję pani Barbaro, szczęść Boże.
To była obrona
bardzo.
Takiej enklawy tak? Na pograniczu Libanu.
A
i
właśnie,
Syrii,
bo ta
gdzie Ormianie
to...
się bronili przed rzezią.
Przez tą rzezią.
Tak.
Muzadach to Góra Mojżesza,
tak,
prawda?
Tak, 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 Góra Mojżesza. I, no, no i widząc okręty alianckie, płynęli w pław przez morze i dotarli do jednego z tych krążowników francuskich, który wyciągnął część tej ludności cywilnej. Ale to był, to jest jeden z nielicznych przykładów
takich epizodów,
bo reszta ludności została wymordowana. No, nie miała tego szczęścia się obronić.
Tak. No dzięki serdeczne.
Dziękujemy.
Bóg
zapłać.
Szczęść za
Boże.
Wszystko. Bóg zapłać. Do widzenia.
Do widzenia.
Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie pani Barbarze. Tak patrzę na zegarek, ale jeszcze może jeden telefon możemy odebrać. A niestety. Tak, gdy mowa jest o tej właśnie rzezi, ksiądz tutaj wspomniał o tym, że to się zaczęło Konstantynopol, aresztowanie tych lekarzy, nauczycieli.
Tak, inteligencji ormiańskiej. Tak.
Obrazu mi się to skojarzyło chociażby z tak zwaną Sonderaktion Krakau, gdzie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego hitlerowcy wzięli, czy też tymi działaniami Rosji radzieckiej NKWD na wschodzie, gdzie najpierw byli, prawda, nauczyciele, policjanci.
Bardzo wielu historyków podkreśla, że to, co robili hitlerowcy, w dużym stopniu było naśladowaniem Turków w czasie ludobójstwa Ormian. Tam się wiele rzeczy powtórzyło. Z tym, że Niemcy to jeszcze bardziej no, udoskonalili, ale metoda zaczynania właśnie od inteligencji, mordowania mężczyzn, później wypędzania kobiet, te transporty śmierci, no to jest wiele rzeczy analogicznych do tych wydarzeń.
Może jeszcze odbierzmy jeden telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kto mówi i skąd?
Dzwonię z północy. Chciałam też przekazać, podzielić się tym, że miałam okazję być dwa razy w Armenii, dokładnie w Erewaniu. I doświadczyłam wielkiej życzliwości, uprzejmości tego narodu. I mogłam też widzieć ich, jacy są pobożni. A życzliwość tym się przejawiła, że ja jako turystka pojechałam po raz pierwszy. Oni mnie tak sprzyjali, jak rodzoną siostrę. Później ponownie pojechałam. To ta osoba, którą poznałam, młoda była wtedy, bo to byłam 10 lat temu, powitała mnie na lotnisku z kwiatami. Myślałam, kiedy widziałam z daleka, że ona siedzi z kwiatami, myślałam, że kupiła po drodze, bo potrzebne były jej. A ona mnie przywitała. Obwieźli mnie wszystkie sanktuaria tam w okolicy Erewania. To było zaraz po trzęsieniu ziemi. Też miałam okazję być i widzieć ten kataklizm. Także niesamowicie doświadczyłam i właśnie tak słucham tego programu i tak się rozczuliłam i mówię, no jeśli Bóg pozwoli się dodzwonić i podzielić się tym, co ja przeżyłam, no i chwała Panu, dano mnie było to i się dzielę tym, że wielką sympatię i darzę im wielką miłością ten naród, który tu w Polsce czasem spotykam i z nimi rozmawiam.
Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. A przy tej okazji już na koniec chciałbym zwrócić się z takim apelem, że od kilkunastu lat Ormianie przybywają do Polski jako emigranci i polityczni z powodu wojny i emigranci ekonomiczni. Począwszy od trzęsienia ziemi w 1988 roku, które zniszczyło część Armenii, później wojna o Górny Karabach, później całe załamanie się gospodarcze dawnych krajów Związku Radzieckiego spowodowały, że ci Ormianie emigrują za chlebem, tak jak swego czasu Polacy emigrowali do Brazylii czy do Stanów Zjednoczonych. Oni przybywając do Polski wiedzą o tym, że Polska była zawsze życzliwa Ormianom i no, mając tą żyłkę handlową pracują na bazarach. Ale ja wielokrotnie się spotykam z nimi i oni przeżywają ogromne dramaty, takie powiedziałbym psychiczne, bo to są ludzie bardzo wykształceni. Często nauczyciele, lekarze, wojskowi, są nawet pracownicy naukowi. A tu w Polsce zarabiają na chleb, żeby utrzymać siebie i swoje rodziny w Armenii, sprzedając damską bieliznę, kasety wideo, czy prowadząc jakieś przydrożne restauracje. I oni wiedzą o tym, że oni wykonują pracę taką, no według nich mało wartościową, ale mówią mi, no a co mają robić? Co mają robić? Mają tam najczęściej starszych rodziców, dzieci, oni posyłają pieniądze, pomagają. Oni chcą uregulowania. Polska jest krajem takiego dualizmu. Społeczeństwo jest życzliwe, natomiast władze są nieżyczliwe. Władze chcą się pozbyć, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, wszystkich ludzi, którzy nie mają obywatelstwa. Stawia się jakieś gigantyczne bariery prawne, absurdy wręcz, żeby tylko zniechęcić tych ludzi. A oni chcą być w Polsce. No, chcą być obywatelami, tak jak moi pradziadowie przybyli do Polski i znaleźli miejsce i mogli być dobrymi obywatelami. Oni chcą się zarejestrować, płacić podatki. Niestety polityka ogólna jest taka, że żeby w ciągu najbliższych miesięcy oczyścić kraj z wielu narodowości. No i jest to bardzo bolesne. Ja tu przeżyłem na przykład niedaleko Torunia taki przypadek, że zaalarmowano mnie no, w sytuacji, że dosłownie takiego człowieka, który jest 10 lat, dwoje dzieci chodzi do szkoły, mówi po polsku i nagle ni stąd, ni zowąd przyjechano do domu, zakuto go w kajdanki na oczach dzieci, w ogóle bez żadnego powodu i dano deportację. A równocześnie jak ja tu jadę do Torunia, a dojeżdżam dość często, no to widzę panie tak zwane tirówki, które są obywatelkami różnych krajów Europy Wschodniej czy Południowej i bezkarnie uprawiają tutaj nierząd, nikt ich nie zatrzymuje, nie aresztuje. To jest plaga. A człowiek tylko za to, że tam handluje jakimiś kasetami, że zarabia w ten sposób na życie. I tą rodziną spod Torunia tutaj na przykład bardzo się opiekują osoby Polacy, którzy widzą, że to są ludzie prawi, że oni gdyby dostali zgodę na pobyt stały, to na pewno by zarejestrowali się swoją działalność, ale nie mogą tego zrobić. Są takie straszliwe bariery, no jest straszliwe też łapownictwo ze strony władz, korupcja, więc Polska, oni tak Polskę odbierają, że ludzie są życzliwi, że chcieliby tutaj mieszkać, ale władze raczej traktują ich w sposób nieraz skrajnie negatywny.
A zatem, księże Tadeuszu, nasza audycja zbliża się już do końca. Taki apel na koniec. No, wspierajmy naszą modlitwą, życzliwością także naszych braci Ormian, którzy są pośród nas. No i także pamiętajmy czasem w naszych modlitwach o tym, żeby także pomodlić się w intencji rychłej beatyfikacji i tego rozwiązania tych tułaczki pośmiertnej arcybiskupa Józefa Teodorowicza.
I ja jeszcze pozwolę sobie zaprosić oprócz tej mszy ormiańskiej na odsłonięcie pomnika Haczkaru, kamiennego krzyża ormiańskiego. Wspominałem tutaj w sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego, tak zwana Biała Sobota o godzinie 16. W przyszłym roku ksiądz kardynał Franciszek Macharski poświęci ten wykuty w kamieniu monument, który będzie poświęcony ofiarom ludobójstwa Ormian w Turcji, ale też pamięci świeckich i kapłanów Ormian, którzy od 650 lat mieszkają na polskiej ziemi. Będzie to pierwszy pomnik tego typu tutaj w tej części Europy. Dla nas jest to ważne wydarzenie. Ten pomnik jest dosłownie zbudowany za wdowi grosz. Wszyscy się Ormianie składali tutaj, pracujący na różnych bazarach. Każdy dokłada się, żeby w ten sposób mieć tą pamiątkę, gdzie będziemy się mogli zbierać, modlić się i obchodzić swoje święta.
jakieś błogosławieństwo ormiańskie na zakończenie, bo tu widzę podręcznik do modlitwy, czy tak jest
tak,
z głowy?
Tak, to znaczy mogę z głowy powiedzieć. Pozwolę sobie pobłogosławić. Może wcześniej Ormianie zawsze wszystkie swoje spotkania, jak i zaczynają i kończą modlitwą Ojcze Nasz, Heimer. Pozwolę sobie tą modlitwę odmówić. Dodam tylko, że są trzy języki ormiańskie: liturgiczny, język zachodni, język wschodni. Ormianie posługują się różną wymową. Tą modlitwę odmówię w języku liturgicznym. Najpierw znak krzyża. Hanun hor, jevor dvo, jevhog vujsir bo. Amen. Heimer vor herkinis jes, surp jehici anunko, jekesce arkujut junko, jehici gamko, vorpes herkinis jev herkri, ishac mer hanapa zor tur mes aizor, jevtoch mes ispartis mer, vorpes jev mektochumk merot spartapanac, jevmita mir iz mes i portjutun aj perkia i czare, ziko erkojutun jevzorutun jevpark havitianis amen. I teraz błogosławieństwo. Orchnutjun jevpark hor jevordvo jevhog vujsirbo aś miew miśtiew havitianis havitenic amen.
Bóg zapłać, serdecznie pozdrawiam i myślę, że będą jeszcze okazje do tego, żeby spotkać się również ze słuchaczami Radia Maria, czy też widzami telewizji Trwam. A za to dzisiejsze spotkanie serdecznie dziękuję.
Bóg zapłać. Bary Kiszer, dobranoc.
Dobranoc. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, krajowy duszpasterz Ormian w Polsce.